3, 2, 1, 0.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Spotkaj się na żywo z ekipą kanału Zero na kongresie Zero 2026. Nie zwlekaj, kup bilet na goingup.pl.
Najnowszy magazyn Zero już dostępny. 400 stron od najlepszych autorów, ponad 100 o mundialu oraz plakat z terminarzem do wpisywania wyników. Zamów na magazyn.zero.pl.
Plemienna wojna PiS kontra KO rozgrzała się w tym tygodniu w najlepsze. Jesteście zdrajcami Polski, a wy jesteście faszystami, jesteście pasożytami, a nie, to wy jesteście pasożytami. Pierwszy odezwał się pisowski stadionowy zapiewajło Matecki, który nazwał na Twitterze Kosiniaka-Kamysza plugawą kreaturą. Potem na mównicę sejmową wszedł poseł PSL pan Rzepa.
Jest pan politycznym pasożytem, który żeruje na najniższych instynktach. Nie mają do zaoferowania absolutnie nic poza nienawiścią.
A potem do pieca dosypał oczywiście przyszły premier Przemysław Czarnek, który do pasożytów dołożył zdrajców.
Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego.
A potem to już z górki i tak sobie to parę dni trwało. Pasożyty kontra pasożyty, witam was serdecznie w śniadaniu symetrystów, w którym dekonstruujemy, wyśmiewamy albo oburzamy się na plemienną polską polaryzację. Dzisiaj w śniadaniu Anna Wittenberg, redaktor naczelna portalu Zero.pl. Witaj, witaj Aniu.
Dzień dobry.
Antoni Pawlicki, aktor. I dalej mam nie mówić.
Wielokrotnie nagradzany.
Wielokrotnie nagradzany aktor.
Miałeś to powiedzieć właśnie.
Robert Górski, kabaret moralnego dobry, niepokoju, dobry. Syn krawcowej i kierowcy autobusu.
To będzie
ważny wątek później w naszej rozmowie. I Piotr Witwicki, Polsat i Interia, syn klasy robotniczej z Włocławka. Witam.
Może
Piotrze.
Być. Witam.
Słuchajcie, w tym miejscu zwykle przyznajemy kibola tygodnia, taką nagrodę antypolaryzacyjną, ale dzisiaj tego nie zrobię, bo musiałbym przyznać kibola tygodnia własnemu szefowi. Wypowiedzią, która najbardziej rozgrzała wszystkich w ostatnich dniach, była wypowiedź Krzyśka o babie i słupie. Zobaczmy.
Babo, głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim do tego, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbaną zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista, żebyś normalnemu urzędnikowi dała...
Urzędnikowi nie.
Normalnemu...
Ty jakaś dziewczyna z przedsiębiorcy
dała... mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni...
Kurczę, wiesz co? Grzeczny bądź.
Powinni się trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik.
No Mazurek bardzo się starał, żeby tego ostatniego nie było, ale się nie udało. Krzysiek za tę wypowiedź zebrał bęcki ze wszystkich niemal stron. I moim zdaniem słusznie, bo nie wygraża się zwłaszcza tym, którzy są na dole. Od biedy można tak wygrażać, nie wiem, premierowi, ministrowi, szefowi być może tego całego interesu, czyli skarbówki. Komuś, kto jest w stanie się Krzyśkowi odwinąć, a nie pani urzędniczce na samym dole hierarchii. Krzysztof wczoraj nagrał film, w którym się odnosi do sprawy, mówi, że to była metafora i że nie chodziło mu o konkretną osobę, że ta pani jest anonimowa. No, mnie to nie przekonuje. Ale ważne, skąd w ogóle wziął się ten problem. Bo oczywiście mówimy przez to, że Krzysiek pojechał, mówimy o wypowiedzi Krzyśka, a nie o problemie. Wyższy VAT na pizzę z krewetkami wprowadził PiS. I były powody, to znaczy... brzmi to dzisiaj głupio, ale to było i tak uproszczenie różnych systemów VAT-owych na żywność. Miało to być uproszczenie. Natomiast platformiane kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej wprowadziło idiotyczne nowe kryteria oceny pracy urzędnika i tak zwane nabycie sprawdzające, czyli że urzędnik idzie na przykład do restauracji, kupuje i patrzy, czy dostał paragon i jak jest owatowana ta żywność. Normalnie w każdym kraju na świecie, w każdym kraju europejskim odbywają się takie kontrole. To nie jest, zarzynanie przedsiębiorców. Problem polega na tym, że urzędnicy dostali nowe normy, w których liczy się wtedy im do wykonania planu, kiedy wystawią na końcu mandat, a nie pouczenie. Opisała to Agata Jagodzińska, szefowa Związku Zawodowego w Skarbówce. Jedna z rozsądniejszych osób od tej strony, taka osoba naprawdę bardzo propaństwowa. Więc jeśli przywiązywać, słuchajcie, kogoś do słupa, to dziada, a nie babę, a dziad nazywa się Marcin Łoboda i jest szefem Skarbówki odpowiedzialnym za te nowe kretyńskie normy dla swoich podwładnych. I jeszcze zobaczmy, jakie mieli używanie absolutnie wszyscy, którzy nie lubią kanału Zero. Mój dawny szef z Gazeta.pl, Rafał Madajczak, opublikował taki oto żart. Czy można przywiązywać nagie urzędniczki do pali? Debata Matczak i Terlikowski kontra Stawiszyński i Dymek. Bilety dostępne na Going. No to oczywiście jest żart z Kongresu Zero. Terlikowski i Stawiszyński, jak wiecie, właśnie z Kongresu Zero zrezygnowali z powodu tej wypowiedzi. Używanie miała też Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, która Stanowskiego po prostu nienawidzi organicznie. To jest tweet Anny Marii Żukowskiej. Trzech napalonych kolesi i podpis: gdy urzędniczka na rynku już stoi naga przypięta pod pręgierzem. A najbardziej, słuchajcie, ucieszyły się z wypowiedzi Krzyśka te wszystkie plemienne media, które na co dzień po prostu dosypują do pieca aż miło, publikują najgorsze plemienne, partyjne bzdury, podgrzewają atmosferę, a teraz mogą wyjść na piedestał i pouczać Kanał Zero o moralności. Trochę to wygląda, ze strony Krzyśka na samozaoranie. Na szczęście w dzisiejszym obiegu medialnym za 3 dni nikt o tym nie będzie pamiętał. Robert.
A co Krzysiek na to, wszystko?
Krzysiek nagrał film, możesz go zobaczyć. No, Krzysiek po prostu się wzmożył na fakt, że właściciel pizzerii dostał 2,5 tysiąca mandatu za taką rzecz. No, też bym się wzmożył, ale
uważa,
nie
tak. Że źle zrobił, czy nie?
Jeszcze raz?
Czy uważa, że źle?
Tak, oczywiście, że tak.
Dobrze.
No Robert, ale powiedz mi, czy ty na twoje wyczucie, bo ty masz ogromne wyczucie, musisz mieć, co można, jak daleko można pojechać w formie kabaretowej. Czy to twoim zdaniem przekroczyło tę granicę, czy się mieści?
Wiesz co, popatrzyłem sobie na to, co się działo w Sejmie, co tam puściłeś na początku. Właśnie z tego powodu nie mam telewizora, bo to wszystko mnie męczy, to wszystko mnie irytuje, denerwuje, to mi niszczy dzień, takie coś, co właśnie nic nie wnosi, oprócz tego, że jakieś nowe inwektywy możesz poznać, czy jakąś nową inwektywną frazę. Powiedzmy więc, Krzysiek tym swoim tekstem równie dobrze mógłby wystąpić tam w Sejmie, bo mówi tym samym językiem i to trochę jest takie marne, jak czwarta władza choruje na tę samą chorobę, co te pierwsze. Czyli też czuję się jakiś bezkarny, czuję, że wszystko można powiedzieć i traci jakiś rozsądek, więc mi się to oczywiście nie podoba, bo jako syn kierowcy i krawcowej, jak wspomniałeś, zawsze będę stawał w obronie słabszych, a ta kobieta, ta pani urzędniczka przecież niczemu nie jest winna, po prostu wykonuje polecenia, a jeśli tego nie zrobi, to po prostu pewnie straci pracę albo dostanie jakąś karę, więc znęcanie się nad nią jest niefajne i ten język jest oczywiście okropny, więc ja akurat będę na kongresie.
Nie wzmożysz się.
Nie wzmożyłem się do tego stopnia.
Nie. Słuchajcie.
Można wszystko powiedzieć, też można ze wszystkiego się wycofać, więc rozumiem, że Krzysztof trochę to zrozumiał.
Słuchajcie, dobrze, czy Anka, ty chcesz, bo ty opublikowałaś tekst Patryka Słowika na ten temat, portal, że tak powiem, w tej sprawie zrobił dym, zresztą, szczerze mówiąc, jest to jakaś inna jakość w mediach, że można się dosyć ostro krytykować, wspierać. No, nie, chyba nawet powiedziałbym, że nawalać nawet, bo to nie jest takie, taki spór, wiesz. No, dosyć mocny był tekst Patryka.
Wiesz co, Patrykowi nie podobał się język, którym posługiwał się Krzysztof, i ja się pod tym tekstem Patryka podpisuję, ale nawet gdybym się nie podpisywała, tylko uważałabym coś zupełnie innego, to i tak byśmy to opublikowali, bo kreowanie debaty publicznej jest zadaniem portalu zero.pl. Bardzo się cieszę, że ten tekst u nas powstał. Jeśli chodzi o samą moją ocenę tego, co Krzysztof powiedział, no znowu, co do meritum pewnie miał rację, co do języka, ja bym takiego języka nie używała, to nie jest, wiecie, zakres, w którym ja się poruszam i którym się posługuję. Natomiast jak rozumiem, aha, bo tutaj było takie wielkie oburzenie na to, że Krzysztof wprowadza jakąś nową, negatywną jakość do debaty publicznej.
No nie, no to...
No tymczasem tak w czasie, nie wiem, kryzysu białoruskiego, znaczy kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, to TVN24 transmitował wypowiedzi Władysława Frasyniuka, który naprawdę w paskudnych słowach obrażał polskie wojsko. No i on też nie mówił o generałach i też nie mówił o politykach czy kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej wówczas, tylko mówił o zwykłych żołnierzach, nazywając ich bodaj watachą. No więc, no wiesz, ten język się przesuwa, ja się z tym nie zgadzam, staram się nim nie posługiwać. I wiesz, też zauważyłam, że ja coraz rzadziej, ty mówisz, Robert, że telewizora nie włączasz. To ja telewizora nie mam, odkąd
nie,
się wyprowadziłam.
Nie, on nie ma, nie mam telewizora, no właśnie, po prostu z tym nie włączam.
Ja nie mam telewizora, odkąd się wyprowadziłam na studiach z domu. Mhm. Już nigdy on nie zagościł u mnie. Ale też widzę, że ja coraz rzadziej z kolei używam mediów społecznościowych, czy antyspołecznościowych, bo jak wchodzę na tego Twittera, kiedyś tam można było wejść w jakąś sensowną gadkę, no ale dzisiaj to już jest tylko, wiecie, zdobywanie narracji, nie? I takie wykrawanie pola. I myśmy też przyglądali się tej debacie wokół słów Krzysztofa, no to przecież tam już nie chodziło o to, żeby wziąć w obronę urzędniczkę, tylko chodziło o to, żeby potem w badaniach internetu jednak ta szala negatywnych komentarzy się przechyliła na stronę właśnie kanału Zera i Krzysztofa, nie?
No dobrze, słuchajcie, bo nie chcę być też jakoś autoerotyczny za bardzo tutaj, rozmawiać o kanale Zero, czy chyba, że któryś z was bardzo chce...
Nie, no ja chcę tylko powiedzieć, że to jest jakby, to jest klucz sprawy, tak? Znaczy mnie nie dziwi taka wypowiedź pana Stanowskiego, dlatego że wydaje mi się, że, ja powiem więcej, wydaje mi się, że social media jakby i właśnie te media, które są poddane pod algorytm Big Techów, promują tą mowę nienawiści. To znaczy one właśnie są w awangardzie mowy nienawiści i jakby hejtu, oburzenia, dlatego bo algorytm to się klika.
Tylko
tak?
Wiesz co, ja ci przerwę, bo w przypadku kanału Zero bardzo dziwne jest to, że najlepiej klikają się właśnie nie takie najbardziej nagrzane rzeczy, tylko bardzo dobrze się klikają, nie wiem, dwugodzinne debaty, no
tak,
ale o Polsce.
Ale ta wypowiedź została...
Ale widzisz, on tego w ogóle nie potrzebuje. Tak, ale on w ogóle tego nie potrzebuje. Okay. Znaczy, bo jak Krzysiek powie dzień dobry państwu, to ma 500 000 wyświetleń na Twitterze tak czy siak. I rozumiesz, to w przypadku Krzyśka w ogóle to nie jest potrzebne.
Niemniej YouTube też jest social medium. To też jest firma, która po prostu z tego co wiem, no nie jest jakby jakąś firmą, która działa charytatywnie, tylko jest firmą, która po prostu no walczy o odbiorcę. Tak czy nie?
No oczywiście. Jest o twoją prostu, uwagę. O jest to,
jest,
siedział
to, jest
i,
to jakby Big Tech, tak? I ostatnio były głosy o tym, że oglądalność na YouTubie spada, dlatego że po prostu YouTube przegrywa z TikTokiem. W związku z tym YouTube też zaczyna stawiać na treści ostre, treści kontrowersyjne i treści wzbudzające gniew i oburzenie. Bo gniew i oburzenie i strach to są emocje, które najbardziej nas przyciągają do danej platformy.
Tak, a z drugiej strony mam wrażenie, że jest maksymalne już przeciążenie tymi emocjami. Naprawdę ludzie szukają spokojniejszych, zrównoważonych, długich treści, co dla mnie, wiesz, no dla mnie to jest jak powiew świeżego powietrza.
Ale wiesz, to kapitalnie opowiadał o tym w rozmowie z Piotrkiem Witwickim w Interii Jakub Dymek. Wczoraj ten wywiad opublikowaliście i bardzo trzeźwo Kuba tam mówi o tym, że on w ogóle się już wypisał, czy powoli się wypisuje z tego młyna, no i stawia na robienie swoich mediów, budowanie swojej publiczności, która oczekuje już zupełnie czegoś innego, nie, że stawia właśnie na tych zmęczonych, tak mi się wydaje.
Widziałeś, jak te fragmenty z Sejmu na początku, I cała ta nasza, ten krajobraz polityczny dzieli świat na dobro i zło. Moja mama uważa, że zło jest po drugiej stronie, tamci, że zło jest po stronie mojej mamy i ludzie tego potrzebują i to wszystko służy temu zapotrzebowaniu, więc właśnie ten kanał Zero właśnie był takim czymś zawsze pośrodku czymś, co dostarczało no, rzetelnej analizy. No, dlatego szkoda by było popsuć sobie tę opinię.
Dobrze, słuchajcie. Piotrek, czy ty chcesz...
Mogę tak przelecieć po wszystkich tematach. Pierwsza rzecz to ta tiktokizacja YouTube'a, to jest jeszcze gorzej, bo ona nie polega na tym, że promowane są treści ostrzejsze, tylko głupsze. I to gdzieś tam nieuchronnie z tym wszystkim się zmierzymy. A tak po kolei, no muszę niestety, kochani, odnieść się do nowej jakości w internecie, gdzie tylko w kanale Zero krytykujecie się nawzajem i dyskutujecie ze sobą. Przypominam, że zarówno w Interii, jak i w Polsat News też nie jest tak, że jesteśmy jakimś wojskiem, mamy 20 różnych publicystów. Zapewniam was, że Rafał Woś pisze co innego niż Przemysław Szubartowicz. A sytuacja na przykład z ostatnimi wypowiedziami na temat wiceministra nauki też uświadamia chyba wszystkim, jak duży jest u nas pluralizm
tak, i właściwie w każdym gronie. Dorota powiedziała bardzo ostro, ty żeś się od tego to skrytykował, prawda? Była dyskusja.
Ja nie skrytykowałem, ja powiedziałem coś innego w sensie, ale też i Marcin Fiołek powiedział coś innego. Generalnie już nie chcę wnikać w tę sprawę, jak rozumiem, jeżeli będziemy rozmawiać o Ukrainie, to
to no teraz z przyjemnością, o kanale tylko... Zera, teraz o Polsacie porozmawiajmy w takim razie.
Nie, tylko tak chciałem nadmienić, skoro tu jestem, no to nie jest tak, że wszystkie inne media są wojskiem. To tak przykłady z ostatnich właściwie dni. Następną rzeczą, nie jestem fanem tego, żebyśmy teraz za każdym razem, gdy ktoś coś powie, dziwnego, złego, nie wiem, głupiego, jak tam uważacie, czy to żebyśmy sobie wypominali, że kiedyś coś powiedział Frasyniuk, no bo to jest w ogóle ta metoda, którą chyba najbardziej spopularyzowała kiedyś Beata Szydło, tak? A nasi poprzednicy to i tamto. I teraz robią tak wszyscy i wydaje mi się, że świat dziennikarski powinien być relatywnie jakby wolny od tego. No nie wypominajmy sobie, tak, każda ze stron powiedziała, każdy przedstawiciel coś powiedział arcygłupiego, arcy ostrego i jakby to cofanie się, to jest według mnie dość płonnym po prostu zajęciem. Ja nie jestem moralistą, więc nie będę się wypowiadał, jakoś tam i oburzał. W ogóle niewiele rzeczy mnie już oburza na tego, co powiedział Stanowski, bo nie to jest dla mnie najważniejsze w tej sprawie. Widzę, to coś jednak nowego wydarzyło się w tej historii i tym, co wydarzyło się nowego jest to, co ty powiedziałeś, nazwałeś to propaństwowością, to co Robert nazwał tym, że po stronie słabszego chcieliby się ludzie opowiedzieć i po raz pierwszy według mnie po 89 roku, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby urzędników mieszać z błotem od rana do wieczora, że wydarzyło się coś takiego, że część ludzi, i to widać zarówno w mediach społecznościowych, jak i w innych gronach, ujęła się jednak za tą urzędniczką, że jesteśmy przyzwyczajeni i wychowani w tym takim paradygmacie Kazika śpiewającego, że w sporach twoich, nie po twojej stronie stoi racja i ta populacja masy urzędników i tak dalej i tysiąc innych piosenek, czy w ogóle cały taki paradygmat właśnie, żeby kopać przy każdej stronie urzędnika, on jakby się zmienił i ta przejaskrawiona wypowiedź Stanowskiego sprawiła, że ludzie zaczęli się zastanawiać. Część z tych osób pracuje sobie, nie wiem, w korporacjach, ma też absurdalne deadline, absurdalne absolutnie normy do spełnienia. I myślę, że zaczęło się w jakiś sposób, nawet nie myślę, bo widzę po prostu po komentarzach, identyfikować z tą kobietą i zastanawiać się, no zaraz, to jakby to, co powiedziałeś, tak? Bo też to sobie dokładnie wczoraj sprawdzałem. Czy ona zrobiła coś takiego, co nie dzieje się w Europie? No nie, tak? Czy my mamy jakby... Okej, to co zrobił PiS jest jakimś uproszczeniem chorego systemu, ale czy on jest jakby uproszczony tak, jakbyśmy chcieli? No dokładnie.
Znaczy, wiesz,
ta sytuacja,
Piotrek,
pokazuje, że nie. I teraz kobieta wykonuje swoje po prostu obowiązki w jakichś tam absurdalnych widełkach, których się porusza. Niewiele osób mówi o tym, o czym dopiero wczoraj wyczytaliśmy w komentarzu, a co właściwie nurtowało mnie od samego początku, to znaczy, o co chodzi z tymi miernikami, dlaczego oni muszą teraz stawiać mandaty. No to jest, wiecie, no tak jak czasami zatrzymuje was policjant i zrobicie coś mniej czy bardziej głupiego za kółkiem, czy ja staram się no jakby nie do końca winić tego policjanta, chyba że jest jakimś wyjątkowym, tak? Tylko zastanowić się, no, w jakim systemie się poruszamy, czy na pewno jak ja będę popełniał to wykroczenie i stanie się ono masowe, to będzie lepiej dla naszej wspólnoty, czy nie będzie. Lepiej może czasami mu odpuścić, no bo on po prostu wykonuje swoje obowiązki, a ja popełniłem rzeczywiście błąd za tym kółkiem. No i tak jak Robert powiedział o tym, że chce być po stronie słabszych i gdzieś widzi, że w tym sporze i po stronie słabszych może jest po prostu tą słabszą stroną jest ta urzędniczka, której nikt nie obroni. A tak jak Marcin Giełzak z kolei powiedział, że być może ona w tym sporze jest tym zwykłym człowiekiem. Ja nie mówię przedsiębiorca, pewnie też. Natomiast jeżeli ktoś no, wzywa do czegoś takiego, to musi się też zastanowić, czy przypadkiem to coś może się nie wydarzy. Tak?
Piotrek, ale z drugiej strony musisz pamiętać, nie wiemy, czy właściciel pizzerii też jest, znaczy wiemy to, że też jest zwykłym człowiekiem. Teraz państwo, które za pomylenie się...
Ale urzędniczką a Stanowskim, a nie między...
Tak, tak, tylko chodzi też o to, że wiesz, że państwo, bo o tym jest ta dyskusja. Przez to, że Stan pojechał, rozmawiamy, wiesz, potrzebnie oczywiście, ale nie o meritum. No państwo, które przychodzi do właściciela pizzerii i od razu mu wystawia... Zakładam, że tak było, że to nie była trzecia kontrola w tej pizzerii, za każdym razem w końcu się skończyło mandatem, bo z tego co wiem, tak nie było. Znaczy, i państwo, które za błąd kelnerki, czy błąd właściciela pizzerii, że zamiast 8 nabił, zamiast 23 nabił 8, bo z krewetkami to musi być 23, bo taki jest przepis, no być może to państwo nie działa rozsądnie 2,5 kafla dając się za coś
do tego takie... zmierzałem, tak, że no, jeżeli porównujemy się tak często i odwołujemy do standardu skandynawskiego, to wszyscy wiemy, że w tym przypadku skończyłoby się co najwyżej na pouczeniu. Proszę zmienić to jak...
Za pierwszym razem.
Tak, w ogóle nie ma żadnej wątpliwości, więc spaczone są te mierniki, które oni teraz dostali. I jakaś pani musi po prostu je wykonywać, bo inaczej sama wyleci z pracy.
No dobrze,
i do
słuchajcie.
Tego się sprowadza historia, tak?
Słuchajcie, chcę...
Ja bym jej nie linczował.
Okej, okay. To żeśmy sobie wyjaśnili. Chcę zmienić temat i wrzucić temat, który od paru tygodni bardzo mocno jest obecny w liberalnych mediach. Klasa średnia odpływa od Donalda Tuska. Takie tytuły pojawiają się w Polityce, w Newsweeku. Zobaczcie okładkę Newsweeka. Czy klasa średnia obali Tuska? Donald Tusk nie rozumie, że jego marzenia nie są już marzeniami jego wyborców. Jeśli nie pokaże im wielkiego celu, straci władzę. Antek, ty jesteś zdeklarowanym, mówiłeś to, więc ja nie ujawniam jakichś twoich tajemnic, jesteś wyborcą Koalicji Obywatelskiej. Czy ten klimat, który ta okładka mówi, czy jest coś na rzeczy? Co się dzieje w ludzie platformianym? O, tak bym cię zapytał.
Dziękuję, że zostałem takim trybunem tego ludu.
Wiesz co, bo aktor ma coś takiego, że ma radar na emocje, wiesz, no to jest trochę twoja zawodowa rzecz, więc ty wyczuwasz też siłą rzeczy...
Wiesz co, po pierwsze, znaczy no nie, no ja jednak bardziej będę mówił za siebie. No ja jestem jakby... Byłbym naprawdę hipokrytą już ogromnym, gdybym nie powiedział o tym, że jestem rzeczywiście pewnymi poczynaniami rozczarowany. No muszę tu wspomnieć o działaniach na granicy. Tak? No my, delikatnie mówiąc, czujemy się oszukani. Tak? To znaczy, rzeczywiście byliśmy, mówię o granicy białoruskiej, tak? Działaliśmy w dobrej wierze, uważamy i nadal ja też stoję po tej stronie, w tym stanowisku, że odpowiedzieć na atak można było w sposób zgodny z demokratycznymi zasadami. I można, i nie chodzi o niebroń, nie chodziło o żadne niebronienie granicy, tylko chodziło o to, żeby to robić zgodnie z zasadami państwa prawa, a nie z takimi samymi zasadami, bo wtedy właśnie przegrywamy, jeżeli również przywiązujemy swoje dzieci do czołgów i ruszamy na przeciwnika. No i jakby nadal stoję na tym stanowisku. No i jakby trudno nie przyznać tego, że zostaliśmy jakby oszukani, ponieważ w działaniach przed wyborami obiecywano nam, że ta sytuacja się zmieni. Sytuacja się nie zmieniła, tylko wręcz zaostrzyła, tak? Ponieważ zostało zawieszone jakieś tam prawo do azylu i tak dalej. W związku z tym to już jest historia, że tak powiem, bolesna. Natomiast jeśli chodzi o odchodzenie klasy, ja też nie wiem, czy to pojęcie klasowe to w ogóle jest jeszcze dzisiaj jakby aktualne. Nie wiem, czy jest coś takiego jak klasa średnia, tak? Myślę, że... Ja przepraszam, że jestem nudny, ale wydaje mi się, że problem dzisiejszej polityki i dzisiejszego komunikacji, znaczy jest właśnie wynika również z z tej rewolucji, w której my uczestniczymy. To znaczy rewolucji przekazu i rewolucji w mediach. Obecnie big techy jakby zmieniają naszą percepcję. Zmieniają naszą percepcję w ten sposób, że jakby każda pogłębiona myśl jest w ogóle nie do jest nie do odebrania, tak? My jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie się na coś oburzać, jesteśmy w stanie czytać tylko i wyłącznie krótkie tweety. Na to reagujemy i do tego się jakby przywiązujemy. I wydaje mi się, że w tym nie jest najlepsza Platforma Obywatelska. I to zbrojne ramię Platformy Obywatelskiej typu Silni Razem po prostu stara się coś robić, ale też wali jak kulą w płot. W tym lepsza jest strona prawa, po prostu. Wynika to też z tego, że po prostu nasza percepcja, nasze skupienie na jakimś umiejętność skupienia jakby jest zabijania poprzez algorytmy Big Techu.
Wiesz co, ja chcę cię zapytać i ciekaw jestem, czy umiesz krótko odpowiedzieć, bo ty byłeś na granicy, ty jeździłeś tam pomagać. To jest rzecz, którą dramatycznie przegraliście w takim wymiarze PR-owo-medialnym. To znaczy nawet elektorat Platformy uważa, że wyście przesadzili, że wyście za bardzo nakręcili histerię. Jak się bada teraz, to jakby poparcie dla tej akcji z tamtego czasu drastycznie spadło. I chciałem cię zapytać, czy ty umiesz krytycznie przyjrzeć się własnym działaniom z takiego kryzysu i powiedzieć dwie rzeczy, które zaważyły, które moglibyście inaczej zrobić?
Znaczy słuchaj, pierwsza sprawa taka na linii jakby czasu, myśmy wtedy nie wiedzieli, że wybuchnie wojna na Ukrainie, tak? Rzeczywistość jakby się rzeczywiście zmieniła w sytuacji, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i nagle okazało się, że to są naczynia połączone, że to był element wojny hybrydowej, która zaczęła się jakby tutaj. Natomiast i w związku z tym być może rzeczywiście histeria była za duża. Natomiast nadal stoję na stanowisku i jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. W sytuacji, kiedy dotyczącą bezpieczeństwa i nadal tak uważam. To znaczy w sytuacji, kiedy niebezpieczny człowiek przechodzi przez granicę, ma w plecaku nóż, bombę i chce zrobić mi coś złego, to ja powinienem go złapać, wsadzić do więzienia i sprawdzić, nie wiem, do obozu, do przejściowego czegoś i sprawdzić, kim on jest. A nie odepchnąć go, wypchnąć go do lasu, żeby miał drugą, trzecią, czwartą, piątą szansę. Tyle tysięcy ludzi, ile przeszło przez Polskę do Niemiec. Pamiętamy, to były niemieckie dane, ile osób przeszło przejechało przez cały kraj. I ci ludzie przejechali dlatego, że byli odepchnięci, a nie wyłapani. I dla mnie to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa też błąd, po prostu. Ale jednocześnie chodzi mi o to, że po prostu tak naprawdę doszło też do jakby skłócenia społeczeństwa, tak? Myśmy się kłócili i o to im chodziło. Gdybyśmy wszyscy zgodnie postępowali, zgodnie z literą prawa, to wtedy by się być może społeczeństwo nie kłóciło. Ale tak, po naszej stronie na pewno jest wina za zbyt dużą histerię. Nie mieliśmy świadomości tego, że za chwilę wybuchnie wojna, tak? No, też są błędy po naszej stronie.
Słuchajcie, w Newsweeku jest też wywiad z profesorem Sadurą z krytyki politycznej i lewicowy badacz mówi tak. Klasa średnia odpływa od Donalda Tuska i uwaga, spogląda w stronę Konfederacji. Trafiło tam już wielu 20- i 30-latków. 40-latkowie przyglądają się z zainteresowaniem. Konfederacja skutecznie wyszła z niszy partii radykalnej. Robert.
Też tak myślę, że ludzie, którzy tworzą klasę średnią, to są ludzie energiczni, szukają sposobu na działanie, no a ten dualizm Platforma PiS no, jest męczący nie tylko dla nich, ale dla nas wszystkich, więc szukają sposobu na wyjście z tej sytuacji. No i ta Konfederacja rzeczywiście jest odpowiedzią na coś takiego, czy może być. No wszyscy chcielibyśmy stamtąd uciec, no nie ma dokąd, była trzecia droga, nie ma trzeciej drogi. Więc ta konfa daje taką propozycję, tym bardziej, że zdaje się, że Braun przejął tą czarną ideologię Konfederacji.
I na tle Brauna Konfederacja jest
tak,
miła,
tak, wyglądają na spokojnie. Miłych ludzi w garniturach, którzy mówią konkretami, mówią rzeczy kontrowersyjne, ale to trafia do młodych ludzi. Zawsze pamiętam, Korwin-Mikke zawsze miał takich młodych wyborców, trzeba było przez niego przejść, też byłem jego
fanem. A powiedz mi, ja uważam, że takim politykiem, który najlepiej się przygotowuje do wywiadów i zawsze jest obkuty i przygotowany jest Krzysztof Bosak. część klasy politycznej jedzie przekazami dnia, Bosak zawsze coś tam ma w zanadrzu. I teraz, czy ty uważasz, że na przykład Bosak jest śmieszkowy, czy jego się nie imają, że kto w Konfederacji jest najbardziej śmieszkowy, twoim zdaniem?
Nie no, najbardziej tam w kabrecie to się oczywiście śmiejemy z Brauna, bo no, sama jego postać jest dosyć taka komediowa, to zakryte oko i tak dalej, ten sposób mówienia, no to w naturalny sposób, no łatwo z niego zrobić postać z komedii. Natomiast tamci dwaj, no można się z nich nabijać, ale jednocześnie oni sprawnie operują językiem, znaczy mają taki ciekawy przekaz, mówią konkretami, mówią rzeczy, które nie są powieleniem tego, co mówią inni, zawsze w pewien sposób są oryginalni. Samo to przyciąga, tak samo jak przyciągała postać Korwin-Mikkego. Kiedyś chciałem zgłosić jakiś postulat, żeby miał dożywotni mandat posła, ponieważ zawsze mówi coś może i głupiego, ale zawsze to było jakoś ciekawe, wykraczające poza taką polityczną napieprzankę. No więc oni mają atrakcyjny przekaz.
Ale wiesz,
słuchajcie, poczekaj Anka, bo musimy teraz pożegnać na chwilę widzów telewizyjnych, postawić kropkę. I jesteśmy teraz chwilę na YouTubie. Program trwa, będzie w całości, tylko po prostu teraz w telewizji idą reklamy. Aniu.
Czyli teraz można przeklinać i tak dalej. Tak?
Chyba tak.
Słuchaj, nie, bo ty mówisz jakby cały czas o partii Tuska jako partii jakiejś tam klasy średniej, co jest w ogóle chyba nieprawdą, bo partia Tuska...
Uproszczeniem. Jest
spojrzysz w elektorat Koalicji Obywatelskiej, to są kobiety głównie, dobrze sytuowane raczej starsze niż młodsze, nie? A dzisiaj jakby jak mówimy o klasie średniej, no to myślimy właśnie o tych 30-40-latkach, którzy są powiedzmy specjalistami w jakichś zawodach, nie wiem, czy w IT, czy w kulturze i tak dalej. No i ci ludzie już nie są naturalnymi wyborcami Koalicji Obywatelskiej i nigdy nimi nie byli. To są ludzie, którzy głosowali na Lewicę w tych wyborach, na Partię Razem. To są ludzie, którzy z drugiej strony głosowali na Konfederację, więc jakby takie zdumienie, że oni nie chcą Donalda Tuska, no mnie dziwi zdumienie, nie? Natomiast...
Ale wiesz, pamiętaj Anka, że jednocześnie Koalicja Obywatelska w sondażach dowozi sama sobie, to znaczy ma bardzo dobry wynik.
No tak, tylko jak spojrzysz na strukturę elektoratu, nie?
On się starzeje.
To się starzeje i bogaci się, tak? Bo to są właśnie ludzie, którzy zarabiają na mieszkaniach swoich, odziedziczonych bądź zdobytych. To są ludzie właśnie lepiej sytuowani. Ja nie mówię, że to jest gorzej czy nie. Po prostu tak... Tak jest. Natomiast tematy, których rzeczywiście nie dowozi Donald Tusk, to są tematy rozwojowe, które dla pewnej grupy wyborców, tych właśnie powiedzmy kiedyś w wieku średnim, no teraz to jeszcze młodzieży, takiej jak ja, wiesz, no nie satysfakcjonują, tak? No te działania rządu. To, że nasi naukowcy muszą wychodzić pod Sejm i protestować 3% na naukę, że oni by chcieli, żeby się rozwijać, tak? Podczas kiedy ludzie z mojego pokolenia są najbardziej rozchwytywanymi specjalistami w tych dziedzinach technicznych na całym świecie. Oni wyjeżdżają, wiesz, nie tylko informatycy, ale biolodzy, biotechnolodzy robią kariery i z jakiegoś powodu nie mogą ich robić w Polsce. No i to jest właśnie ta przestrzeń do buntu i do tego, żeby ta grupa społeczna nie zapisała się do wyborców Koalicji Obywatelskiej.
Ale to by wyglądało, poczekajcie, 10 sekund mamy do powrotu do telewizji. Wracamy. Witam was z powrotem po przerwie reklamowej. Rozmawiamy w tej chwili w dalszym ciągu o tym, co się dzieje właściwie w elektoracie Platformy. Ale to znaczy, Anka, właściwie ty potwierdzasz tę tezę. To znaczy mówisz, że nie ma jakiejś takiej idei, to co pisze Newsweek. Tusk przegra, jeśli nie pokaże celu jakiegoś. Dlaczego, po co są te rządy? To samo pisze Mariusz Janicki w Polityce. W kolejnych tekstach pisze, że właściwie nie wiadomo, znaczy, że rząd nie potrafi wytłumaczyć, po co właściwie on jest. Znaczy, co poza straszeniem PiS-em i poza tym, że Jezu, jesteśmy po to, żeby Kaczyński nie rządził, właściwie nic więcej tam nie ma.
No to wiesz, kapitalny felieton na ten temat ma dzisiaj na Zero.pl u nas Andrzej Krajewski, który... który właśnie opisuje, że rząd Donalda Tuska zarządza drobnymi grupami interesów, nie? Że nie ma właśnie wielkiego projektu, który pozwalałby iść Polsce dalej, no tylko, że właśnie mamy takie segmentowe. A to mamy emerytury dla artystów, który jest projekt ważny dla kilkudziesięciu tysięcy osób, ale za to skrajnie nie do zaakceptowania przez pewne grupy, a to inne tego typu rozwiązania, czy związki partnerskie, czy jakby mamy bardzo małe takie paczki dla bardzo małych segmentów elektoratu.
CPK, czy elektrownie atomowe, czy w ogóle
dlaczego CPK jest budowane? No dlatego, że odpuszczanie tego projektu, czy jaskółki tego, że on zostanie odpuszczony, spowodowały gigantyczny opór społeczny i to właśnie ta grupa, o której rozmawiamy, była źródłem tego oporu. Ja 2 lata temu na Krynicy rozmawiałam dokładnie o tym, czy w ogóle powstaje partia CPK. To tam był Marcin Duma w tym panelu, on twierdził, że nie, ale że rzeczywiście są... Są takie grupy wyborców już w tej chwili, którzy oczekują od państwa po prostu sprawnego działania. I jeżeli państwo tego nie przynosi, jeżeli państwo, okazuje się, że prywatna służba zdrowia obsługuje cię szybciej niż NFZ, no to robisz skip. Po prostu przewijasz polityka, który nie dowozi. Nienawidzę tego słowa, ale oczywiście już...
Tak, ono się strasznie rozpleniło. Jest po prostu dobrze pasuje, więc...
Zaimplementowało mi się w głowie, no trudno. No.
Piotrek, zanim powiesz, to tylko chcę wam jeszcze przeczytać informację z wczoraj. Po wakacjach na polskiej scenie politycznej pojawi się nowe wolnorynkowe ugrupowanie określane robocze jako Konfederacja Light. Donosi Rzeczpospolita. Kto będzie na jej czele prawdopodobnie?
No wiadomo, Ryszard Petru.
Ryszard Petru, który mówi tak, osłabienie Konfederacji byłoby dobre dla wszystkich po demokratycznej stronie, no bo to ta jedna strona jest demokratyczna, ta druga jest antydemokratyczna i odwrotnie oczywiście. I zobaczmy w takim razie jeszcze Ryszarda Petru trolującego Sławomira Mentzena.
Dawno nie byłem na wiecu Sławomira Mentzena, ale przyznam, że chętnie bym się wybrał. Zanim to zrobię, zadam parę wiecowych pytań tutaj. Po pierwsze, dlaczego za aborcję Mentzen proponuje tylko 10 lat w więzieniu, a nie na przykład 15? Punkt drugi. W którym roku Unia Europejska według Mentzena będzie w pełni faszystowska? Bo jak mówi Sławek...
W tym momencie najbliżej faszyzmu to jest Unia Europejska.
Albo wiem, spytajcie Sławomira Mentzena, czy kiedykolwiek zawijał lewaków maszynę do pakowania.
Sadzi się takiego lewaka?
A potem w dywan dopiero.
Jak znam życie, zaskoczenie, jak mu zadacie te pytania, nie będzie w stanie odpowiedzieć. Zadajcie mu te pytania, zanim ja mu zadam i przekonacie się, kim on naprawdę jest.
Piotrek, Konfederacja...
Tylko się wtrącę, może
wtrącaj się.
Warto by było przed wyborami pomyśleć, czy nasze czołowe partie nie chciałyby zmienić nazwy na Konfederację i Sprawiedliwość oraz Konfederację Obywatelską. Przecież to on dopiero...
Konfederacja Obywatelska, Konfederacja i Sprawiedliwość, tak.
Przy listach.
Można, Piotrze. Konfederacja Light, Ryszard Petru i w ogóle pomysł, że po tej stronie...
Poskaczę po tematach, super.
Coś powstaje nowego, co
najpierw
jakby...
Najpierw zrobię coś, czego będę żałował przez całe życie potem już. Ale
wiem sushi na wizji.
Właśnie Piotrek zjadł
na wizji. W przerwach to robię. Wiecie co, no bo tak sobie rozmawialiśmy o tych stawkach. Znaczy, co będę robił? Trochę po bronie Ryszarda Petru. Rozmawialiśmy o tych stawkach w gastronomii. Wiecie, kto był pierwszym politykiem, który kilkanaście lat temu mówił, że trzeba je ujednolicić, zrobić z nim porządek? Ryszard Petru. Więc możemy mu tutaj to oddać, bo występuje przeważnie jako postać humorystyczna. A tu, proszę bardzo, w konkursie na tak jawnie wyrażoną przez Ryszarda Petru na najlepszą konfederację, no ten konkurs może się skończyć, a według mnie wszystkie partie dzisiaj biorą udział w takim konkursie, kto będzie lepszą konfederacją, może się skończyć tylko w jeden sposób, wygra konfederacja.
Znaczy wszyscy naśladują, rzeczywiście tak, Koalicja Obywatelska też naśladuje momentami konfederację w tych tematach, o których ty mówiłeś. Znaczy, że Tusk przed wyborami mówił, że granica, prawa człowieka, skandal, nie może być pushbacków, po czym jak został premierem, robi pushbacki jeszcze bardziej tylko uśmiechnięte.
Dlatego prawda? Zmiana nazwy jest uzasadniona.
Więc zmiana nazwy jest uzasadniona i ty masz rację, to znaczy, to jest generalnie, nie wiem, może partia Razem nie udaje Konfederacji.
Tak. I teraz tak, wydaje mi się, że domaganie się od Donalda Tuska tego, żeby robił jakieś wielkie projekty, wyświetlał wielkie cele, tak kapslokiem i tak dalej, no to jest, nie wiem, jak domaganie się od kota, żeby szczekał i tak dalej. Donald Tusk jest człowiekiem, który z antyideologii zrobił swoją ideologię i wychodzi mu, to widać w ostatnich sondażach, no nie aż tak bardzo źle. My wszyscy tutaj zakładamy coś, co według mnie było oczywiste 2 lata temu, a dzisiaj już tak oczywiste wcale nie jest, że potrzebna jest, w cudzysłowie, partia polskich ambicji, że jest to taka emocja, że my domagamy
się... Że ruch tak dla CPK przekształci się w partię, w jakąś... tak.
Okej, okay. Jest to emocja, która była niedostępna lat temu, 5, 6 i tak dalej, natomiast jestem niemal pewien, że tą emocją, która będzie w najbliższym czasie najbardziej powszechna, oprócz wątków antyukraińskich, no to będzie taka emocja związana z tym, żeby nikt nam nie zabrał tego, co już mamy. I to też zaczyna być widać w najróżniejszych sondażach i badaniach. To znaczy Polacy bardzo wzbogacili się w ostatnich latach. Coś, co profesor Piątkowski nazywa tą złotą erą, złotym wiekiem, jest czymś, co my odczuwamy mniej czy bardziej. Wspominałeś lata 90. Każdy może sobie przypomnieć, jak wyglądało życie nas, naszych rodzin w latach 90. I gdzieś mamy to jednak zakodowane, że nie jesteśmy wcale pewni, czy to, co nas spotyka, w cudzysłowie znów 20. gospodarka na świecie, z której już akurat wypadliśmy, ale nie ma to żadnego znaczenia, czy my na to zasługujemy. Mamy to zakodowane i teraz przy takiej strategii akurat to, co robi Koalicja Obywatelska, czyli taka partia małej stabilizacji i modernizacji, z czego możemy się podśmiewywać, ale jednak Donald Tusk, nawet jadący wczoraj pociągiem na kolejnych konferencjach prasowych, pokazujący, jak bardzo będzie inwestował w kolej, staje się i próbuje być taką partią.
Ale dlaczego to nie wychodzi? To znaczy, dlaczego te liberalne media wygłaszają te rytualne jęki? Mhm. I znowu, nie chcę z tego śmieszkować, ponieważ to, co pisze Mariusz Janicki w Polityce, jest bardzo przekonujące i jego pretensja do rządu jest, mam wrażenie, że to nie jest tylko takie gęganie inteligentów.
No,
jest,
ja właśnie myślę, że
czy jest
to, co
gęganie,
jest największą
tak?
siłą Donalda Tuska, jeśli coś jest siłą, ale to jest też również siła Jarosława Kaczyńskiego i każdego polityka, który cokolwiek osiągnął w polityce, no to jest to, żeby nie słuchać intelektualistów i nie słuchać tego typu, nazywałeś to gęgania. No on to ma zmierzone, ma policzone. Według mnie akurat w innych punktach rozmija się z emocjami związanymi z tą tak zwaną polską klasą średnią.
Jaki?
Tak? No wydaje mi się, że to, co im zaczęło uciekać, z czego zaczęli się orientować, ale robią to tak na skróty, no to jest ta antyukraińskość, tak? Bo możemy porozmawiać i te wszystkie rzeczy mają ten plus, że wszystko to możemy zweryfikować nie przez wielkie badania, chociaż szczerze mówiąc akurat wielkie badania to potwierdzają, ale po prostu wychodząc przed blok i patrząc na to, jak wygląda świat, czy rozmawiając z ludźmi. I ta emocja antyukraińska, czy nam się ona teraz podoba, czy nam się to nie podoba, nie o tym mówię, na ile ona jest zasadna, jaki jest jej szeroki kontekst geopolityczny, ona jest bardzo, bardzo powszechna. I takie na łapu capu radzenie sobie z gościem, który wjechał na morskie oko, to nie do końca jest chyba to, co pozwoli temu rządowi zaproponować. W momencie, kiedy ten retoryczny przekaz jest dość łagodny, co jest rzeczą dotypową, też usprawiedliwmy i trochę, a może nawet dobrze, że tak jest, dla kogoś, kto jednak ma tę władzę i odpowiada w większym stopniu, mierzy się z Przemysławem Czarnkiem. Nieważne, że ten sam Przemysław Czarnek był akurat w rządzie, który masowo otwierał wrota przed Ukraińcami, robił to mniej i bardziej mądrze w różnych momentach i tam padło też wiele słów, których mogą dzisiaj żałować, no to ten przekaz retoryczny Koalicji Obywatelskiej według mnie akurat tutaj dość mocno rozmija się z odczuciami, jeśli nie klasy średniej, bo nie będziemy się wciągać teraz w rozmowę, co jest dzisiaj klasą średnią, czyli konflikt klasowy opisuje w należyty sposób rzeczywistość, czy jest on tak jaskrawie wyartykułowany. Tylko pytanie jest takie, czy z tym powszechnym odczuciem on się tutaj nie rozmija.
Antek, ty chciałeś jeszcze...
Ja chciałem tylko
dołożyć do pieca.
Dołożyć do pieca, tak, że zastanawiam jakby, jak to jest, że właśnie te dwie partie, Platforma i PiS, jakby mam wrażenie, że są, jakby nawalają się między sobą, prawda? Tak naprawdę różnice programowe są niewielkie. Chodzi tylko o to, czyja jakby mojsza jest prawda i w związku z... i wszystkie ustawiają się właśnie w opozycji opozycji, znaczy w opozycji, czy jakby starają się jakoś zareagować na rosnącą Konfederację. I to jest dla mnie absurd, jak to się dzieje, że partia, że ta partia no jakby potrafi sterować naszymi emocjami jakby całego ten partia, która no jakby ma w sobie jakieś ogromne sprzeczności, tak? No bo to jakaś ten hiperlibertarianizm i ta narodowość, jakby to są jakieś rzeczy, które się właściwie totalnie wykluczają. Ten libertarianizm jest absolutną utopią, jest totalnie niemożliwy do więc cynizm takich ludzi jak pan Mentzen jest dla mnie ogromny po prostu, że powtarza takie rzeczy, które są niemożliwe do zrealizowania i w momencie, kiedy by dostał władzę, to nie byłby w stanie tego zrealizować.
Ale to wiesz co, przepraszam, konkretów, na które głosowałeś. To jest żaden zarzut.
Więc ja się zastanawiam, dlaczego... Ja rozumiem, czyli po prostu jak rozumiem, zmierzamy do tego, że po prostu jak Konfederacja dojdzie do władzy, to tak samo będziemy nią rozczarowani, bo też nic nie zrobi, tak? Ja się zastanawiam, dlaczego my przestaliśmy mówić o tej książce i przestaliśmy mówić o tym, bo tutaj...
Co to jest ta książka?
No, umówmy się na Polskę. To jest książka, w której wielu naukowców przeprowadziło jakby analizę i konkretną próbę reformy tego kraju, która miałaby, nie chcę jakby reklamować, bo wydaje mi się, że wiele osób jakby czytało i wie, to jest książka sprzed paru lat. I to jest konkretne jakby rozwiązanie, w którym możemy mówić o naprawdę reformie państwa, tego, żebyśmy się nie zabili w tej wojnie plemiennej, dlatego że jeszcze raz powiem, w tej sytuacji, w której jesteśmy, geopolitycznej, w sytuacji, której wojny kognitywnej wypowiedzianej nam przez Big Techy, no naprawdę jest niebezpiecznie, że po prostu się kłócimy. Bardzo jest niebezpiecznie.
No dobra, a czy w tej książce jest uwzględniona perspektywa kierowcy autobusu z końca?
Tak, jest perspektywa uwzględniona. Dlatego, że tu jest właśnie propozycja do tego, żebyśmy się sami w mniejszych własnych ojczyznach i w województwach decydowali. Nie chcę mówić o tym, wiadomo, co to za książka, tak?
No bo chodzi o to, że wiesz, bardzo często pomysły na Polskę po prostu wymyśla pewna klasa...
Wymyślaczy.
Klasa wymyślaczy, która jest stała od X lat. I dlatego Konfederacja rośnie, bo oni jadą słuchać tego, co mówią im ludzie. No, robisz tak? Zdziwioną minę, no ale tak mi się wydaje, że to jakby...
Ale mówią im co chcą ci ludzie usłyszeć?
Konfederacja?
Tak.
Bardzo często,
słuchaj,
tak.
Czyli potem mówi to, co chcą usłyszeć ludzie.
Ale teraz, wiesz, to ciężko mieć to do pretensji, bo to, wiesz, jak obserwujesz Tuska, który jedzie do Leska, do porodówki przed wyborami, mówi: PiS chce wam zamknąć porodówkę, skandal, no tak nie może być i tak dalej. Po czym zamyka tę porodówkę, wiesz, i...
To likwidacja PIT-u, likwidacja ZUS-u, jakby likwidacja, wiesz, tego wszystkiego, to jest to, że wtedy pan kierowca będzie miał lepiej, tak?
Myślę, że jest w stanie uwierzyć w taką opowieść, nie?
Słuchajcie, chcę was w takim razie...
Co będzie, jak tak się wydarzy?
Rozczarowanie.
Rozumiem. Bo to jest właśnie ten cynizm, o którym mówię, nie?
Słuchajcie, chcę zmienić temat i zapytać was, czy UPA jest jak... Właściwie nie, nie wiem, czy o to chcę was pytać. Chcę was zapytać o szarże publicysty, w ogóle o temat ukraiński, a... Początkiem wprowadzeniem tego będzie szarża publicysty Kazimierza Wójcickiego na Michała Nieznańskiego z rzeczonej Konfederacji. Zobaczmy.
Stosunki polsko-ukraińskie powinny być oparte na zrozumieniu, że AK i UPA to jest dwie narodowyzwoleńcze armie i już w czasie wojny były spotkania po wojnie. Dywizja, 27. Dywizja Wołyńska spotykała się z weteranami UPA i podawali sobie rękę. Pan jest człowiekiem tak młodym, pan nigdy nie walczył, w związku z czym dlatego jest pan tak radykalny. Gdyby pan sobie powiedział to, że
ale to też bez takich argumentów ad persona,
to by pan nie był taki radykalny. Dlatego, że ci...
Flagę do klaty,
dobrze, ale pan bez ad personam i pana doktora też bym prosił, żeby mniej ad personam do pana przedstawiciela Konfederacji.
Nie, ja myślę, że to jest zjawisko ludzi młodych, którzy nie wiedzą, co to jest walka, są zideologizowani, nie znają historii Ukrainy i dlatego nie potrafią zrozumieć tamtej strony. AK to jest UPA.
Nie rozumiem kogoś, kto nabijał kobiety na widły. Tak, nie rozumiem pana.
Ale niech pan się dowie, że Polacy też nabijali na widły.
Gdzie?
Właśnie
gdzie zabiliśmy
100 tysięcy
ludzi?
Niech pan
o czym pan mówi?
Niech pan poczyta polskich historyków, Motyka i tak dalej. Trzeba się uczyć, panie pośle. Uczyć
dobrze.
Jeszcze raz
bardzo
uczyć.
Dobrze.
No właśnie, słuchajcie, AK to UPA, Polacy też nabijali na widły. Trzeba się uczyć i uczyć. Takie trochę inteligenckie bingo, to znaczy ty gnojku, nie podskakuj, słuchaj, co starszy człowiek ma do powiedzenia. No mam wrażenie, że to już dramatycznie nie działa.
Wiesz co, no straszne, to się, porobiło się coś strasznego, bo tak liczyliśmy na to, że mamy wspólnego wroga, a więc Rosję, a więc Putina i będziemy teraz kumplami z tą Ukrainą, że w końcu się zrealizuje taka wizja, że ta Europa Środkowa będzie razem, że będziemy braćmi, a cała ta historia stanie się rzeczywiście historią, której pamiętamy, ale która nie jest na pierwszym planie, więc pamiętamy wszyscy ten wielki entuzjazm, kiedy przyjmowaliśmy Ukraińców i każdy z nas szedł do sklepu, żeby tam nakupić czego się tylko da, żeby im pomóc. No więc entuzjazm trwał jak Solidarność.
Tak, mniej więcej masz rację, że to ten sam czas.
Jak papieża, no jeden taki moment w historii narodu, który się pamięta, no i tym bardziej smutne jest teraz to, co się dzieje, jednakże te narracje przejęły jakieś skrajne grupy i doszło do tego, że właściwie jesteśmy teraz wrogami.
Ale symetrystycznie tego mówisz, skrajne po obu stronach, tak? No to znaczy jedni mówią UPA to AK, a drudzy mówią, prawda, zerwać stosunki.
Znaczy ja nie rozumiem tego, co aktualnie robi Zełenski, to na pewnie związane z jego polityką wewnętrzną. Nie rozumiem, może słabo znam historię, co UPA takiego dobrego zrobiła w...
Siedziała w lasach do lat 60. nawalając się, nie do bitki UPA, nawalając się z Sowietami.
No tak, ale to jest chyba, wydaje mi się, to może nie znam historii, nie jest główna opowieść o UPA, raczej z naszego punktu widzenia to jest to, co się działo na Wołyniu, więc ta jego polityka i nasza reakcja na to uzasadniona. Myślę, no więc wszystko to potoczyło się w złą stronę.
Ale masz rację.
Porównywanie AK do UPA, no, wydaje mi się absolutnie absurdalne, bo jednak... No, AK nie miało takich...
AK nie dokonało ludobójstwa na żadnej ludności cywilnej. Koniec.
Z pewnością, no więc jeśli by wydawało się jakieś... Coś się wydarzało, to były jakieś incydenty, no ale przecież to nie było jakby w statusie tej organizacji.
Ale
organizowała czystki etniczne w sposób zaplanowany i zorganizowany. Koniec tematu. Nie rozumiem, czemu... Może inaczej. Jestem bardzo otwarty na różne poglądy i dyskusje, również gdy w studiu prowadzę program, natomiast takiego gościa musiałbym ze studia, no, podziękować mu.
A nie go skontrować?
Co, można go skontrować najpierw. Okej, okay, jest to bardzo proste, nawet wobec słów, których sam mówił, bo po pierwsze mówi uczyć się, tak? To zacznijmy od tego, kto się uczył, bo my akurat jesteśmy narodem dość dobrze wyedukowanym na temat swojej przeszłości, a wspomniany już nawet nie przeze mnie, ale również tam w wypowiedzi profesor Motyka jasno wskazuje, że to właśnie Ukraińcy mają z tym problem. Wiecie, ile publikacji powstało na temat tego, co się wydarzyło na Wołyniu w Ukrainie w ostatnich latach? Zero. Tak? A gdy był ruch...
po ukraińskiej stronie.
Mamy na myśli po ukraińskiej stronie, bo po polskiej.
Ale to może, myślę, może Polska mogłaby ma się te uczyć, broszurki
jeżeli,
jakoś...
Jeżeli ktoś ma się uczyć, no to akurat nie jesteśmy tutaj my, bo my... jest to pewnie... czasami przez to cierpimy, czasami jesteśmy z tego dumni. No, przepraszamy za to, co zrobiliśmy złego i tak patrząc z perspektywy lat, to dość nieźle rozprawiamy się tak na dobrą sprawę ze swoją przeszłością, ale gdy prowadzi do takiego wynaturzenia... jak to, co widzieliśmy przed chwilą w studiu, no to trzeba powiedzieć stop, trzeba to konfrontować jakby z poglądami. Tylko mówię, to jest tak łatwe, że można nawet skonfrontować z tym, co mówią ci, na których się powoływał ten pan, tak?
Profesor Motyka.
To jest tak proste.
Ja tylko jedną rzecz, zanim Antka i Ankę zapytam, powiem, że mi się wydaje tutaj tą ogromną zmianą to, że Wójcicki jest ze świata, w którym generalnie mówiło się o polskich winach, jedwabne, kolejne rzeczy i że jakby ta pedagogika, prawica o tym mówi pedagogika wstydu, a profesor Czapliński na przykład mówi o tym, że przeciążono wstyd, to znaczy, że trochę już za dużo tego było i kompletnie jest już to nie, jakby no nikt tego nie kupuje, znaczy jeżeli Kazimierz Wójcicki mówi, Polacy też nabijali na widły, to pomijając to, że to jest niewspółmierne i to nie jest prawda.
Nie da się takiego porównania po tak, prostu budować.
To też jest to z tej, wiesz, to pokolenie w kółko się rozliczało z polską historią. Oni mają to zakodowane w głowach, oni już inaczej nie potrafią. No,
dobrze, ale ja myślę, że to, przepraszam, już kończę.
To jest tylko, ja nie chcę usprawiedliwiać, ja chcę po prostu wytłumaczyć, jaki jest mechanizm.
Ja też, okej, jest jakaś taka, to jest trochę tak jak właśnie z panem wiceministrem, który tłumaczy nam imaginarium ukraińskie. No pan wiceminister nie jest od tego, w momencie, kiedy robił to na przykład Szczepan Twardoch i tłumaczył to trochę mądrzej, trochę lepiej, bo był na miejscu i lepiej chyba rozumie, co tam się dzieje, bo to też to co mówił Robert. No jest jedna rozpaczliwa odpowiedź na pytanie, dlaczego Ukraińcy sięgają po takie wzorce, bo nie mają lepszych.
Okej, okay, to chcę zapytać Antka, bo Antek za chwilę będzie musiał pędzić na spektakl, to potem cię jeszcze zapytam, co to za spektakl, ale powiedz, jak ty czytasz takie wypowiedzi?
Nie, no jakby szkoda mi komentować, wiadomo, porównywanie UPA do AK, to w ogóle nie ma o czym mówić. AK nie było ludobójcami, UPA to przeprowadziło ludobójstwo. I jakby, no rzeczywistość jest taka, tak, oczywiście Ukraina powinna za to przeprosić, oczywiście powinni się na ten temat edukować, oczywiście powinni doprowadzić do ekshumacji. To jest oczywiste. Natomiast dalej zastanawiałem się nad takim myśleniem, tak zwanym myśleniem pragmatycznym. To również, jakby wspomniana tutaj Konfederacja, zresztą poseł Konfederacji, często o tym wspominało, że my, oferując pomoc Ukrainie, nie myśleliśmy pragmatycznie, tylko emocjonalnie. I jakby zarzucano nam, że to był jakby problem. I teraz, dobra, jesteśmy 4 lata później, jesteśmy teraz w tej sytuacji. I w tej sytuacji pytanie, czy myślimy emocjami, czy myślimy pragmatycznie? To jest pytanie, dlatego, bo trzeba...
Że znów są emocje, tylko w drugą stronę.
No tak, znów są emocje, bo teraz trzeba sobie przedstawić, jaka jest sytuacja jakby geopolityczna. Niestety wychodzi na to, że moim zdaniem Zełenski, znaczy moim zdaniem, no wygląda na to, że Zełenski nie zrobił tego przez przypadek, tylko zrobił to niestety celowo i obstawia sojusz z państwami Europy Zachodniej. Pomijając Polskę, tak wydaje się niestety buduje architekturę, znaczy stara się wyobrazić sobie architekturę, jakby ewentualną architekturę powojenną. Wygląda na to. Jakby nie współpracuje z Polską. Pytanie dlaczego?
Jedziesz Bosakiem teraz.
Moim zdaniem niestety również w bardzo dużej mierze z naszej winy. Dlatego, że jeżeli pytasz mnie, jeżeli mówimy o tym, że nawalanka między PiS-em a Platformą a Konfederacja, efekt tego jest taki, że mamy w państwie totalny bałagan i nie jesteśmy w stanie nawet się dogadać w sprawie jakby obronności, czyli najważniejszej. I efekt jest taki, że my nie współpracujemy z Ukraińcami. Nie jesteśmy w stanie postawić jednej linii, a temat antyukraińskości był już obecny rok temu przy kampanii prezydenckiej. I oni widzą to, że my jesteśmy słabi po prostu i dlatego z nami nie chcą gadać. Natomiast problem jest taki, że oni gadają z państwami Europy Zachodniej, gdzie też zaraz będą wybory. I w Europie Zachodniej prawdopodobnie wygrają inne siły. Przecież jak się nazywa ta niemiecka partia, która...
AfD.
Była na rozmowach z Rosją. Oni pojechali do Putina i oni są za wznowieniem dialogu z Rosją. Więc co się pytanie...
Za wznowieniem transportu gazu.
Więc pytanie, co się wydarzy, kiedy oni dojdą do władzy w Niemczech i Zełenski wtedy zostanie i Ukraina zostanie sama. Więc teraz, ja tylko dokończę, że teraz się zastanawiam jakby nad taką sytuacją, bo jakby okej, ja wszystko rozumiem, że historię musimy prostować i tak dalej. Po to też, żeby nasza prawda i nasza prawda historyczna i nasza kultura była jakby odbierana na Ukrainie, my musimy mieć też soft power, czyli musimy mieć kulturę, czyli musimy wspierać artystów, a nie jakby olewać, ale to jest taki margines. Bo między innymi soft power i nasza kultura i nasza prawda historyczna jest poprzez sztukę i artystów i kulturę jakby rozszerzana. Natomiast wydaje mi się, co my mamy w tej sytuacji zrobić, nie? Dlatego, że wiesz, zaognianie tego konfliktu z naszej strony, takie wprost na rympał i przede wszystkim jakby antyukraińskie ruchy tutaj w Polsce, moim zdaniem, no nie jakby nie służą naszemu interesowi, po prostu. Nie służą naszemu interesowi. Również Ukraińcy, którzy są w Polsce, to nie są winni tego, jaka jest decyzja Zełenskiego. Prawda jest taka, że my w naszym wymarzonym G20 znaleźliśmy się dlatego, że również dlatego, że przyjechali do nas uchodźcy z Ukrainy, którzy po prostu dokładają się do naszego PKB. No tak czy nie? Znaczy po prostu jakby emigracja ukraińska jest wymarzoną emigracją. Nie chcemy tych za płotu białoruskiego, no to Ukraińcy są chyba trochę lepsi, bo są w naszej kulturze, są jakby bliżej nam, prawda? Asymilują się, chodzą do szkoły i tak dalej. Są przy spadku dzietności w Polsce jakby bez emigracji. Nie mamy przyszłości. No, takie są,
no tak, ale też musisz pamiętać o tym, że to wszystko jest prawda. Więc... Natomiast druga część tego równania jest taka, że idziesz do... I to jest doświadczenie ludzi, którzy nie korzystają z LuxMedów i tak dalej. Znaczy, że idziesz do przychodni, jest większy tłok, prawda? Bo państwo nie zadbało o to, żeby postawić nowe przychodnie, tudzież dosypać, tylko raczej zrobiło to, co zawsze. To znaczy, wepchnęło te 2 miliony ludzi do systemu
Ale większy tłok, ale gdyby była lepsza demografia, to i tak by był większy tłok, tylko więcej by było Polaków, którzy by mówili po polsku, a nie po ukraińsku. No, jakby wiesz, to jest jakby taka sytuacja.
Okej, Antek, poczekaj, bo ja muszę zadbać o to, żeby teraz... odbył się spektakl twój.
Ja tylko dokończę, tylko że wiesz, że chcę tylko powiedzieć, że jakby postawmy sobie pytanie, co jest naszym pragmatycznym teraz interesem? Jak wyjść z tego impasu i co z tym zrobić? A nie oburzajmy się tylko i wyłącznie, bo jakby ja rozumiem też to oburzenie i oczywiście to jest bardzo istotne, ale zastanówmy się, jakby co zrobić, jak pomyśleć o tym pragmatycznie, jak bronić swojego jakby interesu państwowego.
Tak,
fakty są takie, że na Ukrainie jest najlepsza armia obecnie. Odbywa się rewolucja na polu walki i jakby tam się dzieje to, co się, jakby wiesz, no najważniejsze rzeczy tam
co
się
to
dzieje.
Za spektakl i gdzie jedziesz, jeszcze powiedz, zanim wybiegniesz.
To jest spektakl Terapia dla par. Jadę zagrać do spektakle do Kielc, bo od już wielu lat nie jestem tylko artystą, tylko przede wszystkim przedsiębiorcą, bo mam działalność gospodarczą, bo...
Czyli ty jedziesz jako firma do Kielc ze spektaklem, tak?
Tak, ja jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Platforma Obywatelska, czyli ci liberałowie, jeszcze przed rządami PiS-u dawno zabrali, nie wiem czy to pamiętacie, zabrali nam, artystom, 50% kosztów uzysku przychodu.
Nam też zabrali, ale oddali.
Dokładnie. I wtedy wszyscy zostaliśmy, jakby to ci, którzy lepiej zarabiają, zostali zmuszeni do tego, żeby założyć działalność gospodarczą. Jestem przedsiębiorcą, dobrze się z tym czuję. Więc muszę dbać o własne...
Jedziesz prowadzić działalność.
I przy okazji występuję.
Przy okazji działam.
Ten nie jest znany.
Słuchajcie, a zostawiam wam tę książkę i namawiam was, żebyście zrobili debatę w Kanale Zero na temat tego i rozebrali to, czy po prostu to jest dobry pomysł, bo mówimy o tym, że teraz jest czas na zmianę konstytucji, to jak zmieniamy konstytucję, to jedźmy na grubo. Naprawdę zreformujmy Polskę. To jest świetna do tego instrukcja.
Antek Pawlicki, Antku, dziękuję ci, to jedź do Kielc. Robert, nie mów tych żartów, które mówiłeś przed programem.
Wiem, że teraz będziecie o mnie plotkować. Dobra, dzięki, na razie.
A was bardzo serdecznie żegnam, widzów telewizji. Natomiast my udajemy się na afterek na YouTubie. Zapraszam. Słuchajcie, jesteśmy już poza telewizją, można mówić brzydkie słowa, bo nie zachęcam do tego, ale w każdym razie można więcej, ponieważ Krajowa Rada tutaj już łapy na tym nie trzyma i nie dosala kar.
To jest też niesamowite, tak? Jakby, że nadajesz przez chwilę w telewizji, musisz być w takich regułach, że przestajesz.
No tak, niektóre z tych reguł są rzeczywiście, a propos tej pizzy też, niektóre z tych reguł są głupie. Znaczy, rozumiesz, ja mam kłopot z tym, że zapraszam pisarza i on ma kłopot z pokazaniem w telewizji swojej nowej książki, co jest ciekawe
YouTube
dla...
Nie.
Co? A na YouTubie już nie. Tak.
Dużo jest takich rzeczy. To może prawo prasowe prawu prasowemu dawno odjechał peron, tak na dobrą sprawę.
Zejdziemy z YouTube'a, będziemy jeszcze inaczej rozmawiać.
Zejdziemy z YouTube'a jeszcze inaczej. No tak, a propos twoich dowcipów na temat Kielc. Znaczy nie pogardliwych, tylko dobra, zostawmy. Cofam, już nic nie
mówię. Ja będę bronić, wiesz, Kielc do upadłego, jestem kielczanką z wyboru prawie, więc...
Poważnie?
Poważnie. Tak,
jak tam ze mną nie macie teraz kosę cały czas?
Chodzi o to, że tam jest tak pięknie, że wiesz, że postanowiliśmy się tam troszeczkę tak, wiesz, jednym paluszkiem przenieść.
A moja żona jest z Radomia. Napisałem komedię romantyczną o Radomiu. Chciałem odczarować to miasto, zwłaszcza teraz 50. rocznicę czerwca 76.
Słuchajcie, chcę zmienić temat. Jak już nie ma tego inteligenta z Platformy, żart, Artek, żart, to,
pracuję w niedzielę.
To pokażmy Tuska, który wpadł na pomysł właśnie, no a propos tego, że nie ma tej idei, że nie ma tego, że te media kwękają liberalne, że panie Tusk, no po co pan rządzisz? No to Tusk w zeszłym tygodniu ogłosił pewną ideę, zobaczmy.
Proszę państwa, jak wiadomo, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie Wielki Marsz Patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem. A do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów. Jana Krzysztofa, Hanie, Waldka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza. Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi, jak myślicie?
No, pomijając to, że to jest taki trolling po prostu, to znaczy niby premier mówi, że wszystkich zaprasza, że to jest rzecz ponad podziałami, a potem troluje Kaczyńskiego na końcu, czyli wiadomo, gdzie jesteśmy w domu, czyli jesteśmy w nawalance tradycyjnej, ale budowa pomnika Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera, to jest temat, który prawdopodobnie w przeciwieństwie do innych zostanie dowieziony, no bo jednak zbudować pomnik to chyba jednak potrafią. Natomiast ten temat jest dla mnie ważny dlatego, że Robert i tak samo Piotrek, wy jesteście z tak zwanej klasy ludowej. Ty mówisz klasa robotnicza, kierowca autobusu i...
Klasa usługowa.
I krawcowa, dla której wielu ludzi z tych środowisk wcale nie jest oczywiste, że ten Mazowiecki to jest taki bohater, ponieważ to są ludzie, którzy w latach 90. dostali najbardziej w tyłek. Mhm. I chciałem cię zapytać, czy dla ciebie jest oczywiste, że Mazowiecki to jest postać na pomnik?
Każdy patrzy ze swojej perspektywy, jak wspominam go. Generalnie w moim domu jest wspominany bardzo dobrze.
Tak?
Pamiętam, że mama, na Wałęsę trzeba głosować. Na Wałęsę. A ja byłem w komitecie, nie wyborczym, ale wsparcia. Nie wiem, coś też za dużo powiedziane. Po prostu pomagałem w organizowaniu wiecu Mazowieckiego w Warszawie.
Przeciwko Wałęsie. A mama to wiedziała?
Nie, przeciwko Wałęsie, za Mazowieckim na Politechnice.
Ale cała kampania wtedy, nie wiem czy pamiętasz, ta w pierwszej turze była oparta, bo ja to też w tym uczestniczyłem i po tej samej stronie co ty. No więc cała ta kampania była oparta, nie wiem czy pamiętasz te emocje, na zgrozie, że ten Wałęsa, który wprowadzi autorytaryzm, może dojść do władzy,
no tak,
a potem na zgrozie, że Tymiński może.
Ale to Mieśnik napędzał taką narrację. Mazowiecki mi się z tym nie kojarzył. No może też po latach pewne rzeczy się zacierają. Natomiast dla mnie, po pierwsze, był to dobry człowiek, zwyczajnie, którego lubiłem słuchać, który po prostu budził we mnie jakąś sympatię. No i był pierwszym niekomunistycznym premierem. No samo to. Rozumiem, że ten pomnik nie byłby tylko dla niego, tylko dla całej tej formacji, która za nim stała. Moja rodzina była bardzo zawsze antykomunistyczna, więc z tego powodu Mazowiecki czy ta zmiana, wszyscy jej kibicowali, więc też ekonomicznie moi rodzice jakoś mam wrażenie, że nie przeżyli tego strasznie źle, odnaleźli się.
Ale lata 90. to jest dla twoich rodziców awans też ekonomiczny, tak?
Nie miałem, mama zawsze gotowała jakieś kurczaka, mówiła jedzcie, bo to nie wiadomo, czy kiedy będzie następny, a zawsze następny jakoś był. Mhm. Mama sobie tam dawała radę szyjąc, nie wiem, na stadion, czy gdzieś tam na bazar. No ludzie, ci nie z wielkich zakładów, potrafili sobie poradzić, to było im z pewnością łatwiej. No mam też teściów z Radomia, no to Radom był największą ofiarą tych przemian, więc pewnie tam byłby większy opór. Mhm. Zwłaszcza, przeciwko Balcerowiczowi, no on był twarzą jednak tego zła Mazowiecki w mniejszym stopniu, no ale rozumiem, że to ten pomnik nie to coś więcej niż tylko ekonomia.
A pytanie, czy dzisiaj w ogóle jest coś, są postaci, które, wiesz, Bo ja już w polskiej polityce, czy tej przestrzeni publicznej, nie znam postaci, które by nie były dzielące. Znaczy wszystko jest już w ten polaryzacyjny spór i Mazowiecki tak samo będzie wciągnięty w...
No na pewno, ale jednak on wydaje mi się symbolem tych czasów, kiedy polityka była, służyła ludziom. To znaczy miała inny wymiar niż teraz, tylko była czymś, no, działaniem na rzecz...
Znaczy nie PR-em, tylko...
Dobra,
tylko
tak, nie było...
Wprowadzaniem bolesnych
teraz
reform.
Polityka kojarzy się właśnie z Mateckim, z Czartkiem, z tym językiem, który oni wprowadzili czy rozwinęli. No on był zawsze jednak koncyliacyjny. I to on, Kuroń, no to była taka dobra twarz polskiej polityki, czy tej solidarności, z której...
Anka, ciebie chciałem zapytać, jak ty czytasz? Czy w ogóle to jest pomysł, który może jakoś się ponieść? Czy to będzie po prostu, bo tam premier też mówił o wiecu 4 czerwca w przyszłym roku, czyli w kampanii wyborczej. No wydaje się, że to po prostu jest pomysł na...
Pomysł na kampanię.
Na kampanię wyborczą, tak.
Donald Tusk wszedł w prekampanijny nastrój. Widać, że to jest zagranie pod to, żeby właśnie wyprowadzać ludzi na ulicę, gromadzić sobie poparcie, pokazywać te piękne obrazki. No, ale...
My, demokraci, oni,
tak,
oni
i teraz
niedemokraci.
To, oczywiście
tak
tą stronę Prawa i Sprawiedliwości stawia w trudnej sytuacji, bo jednak no właśnie zostali zaproszeni, jakoś na to trzeba będzie zareagować. Na pewno ze strony Konfederacji, być może również Razem, ten pomysł będzie... jakby osią polaryzacji znowu, do której się odniosłeś, bo na pewno ta historia będzie opowiadana językiem polaryzacji tutaj u Piątkowskiego, o którym wspomniałeś w tym Złotym Wieku wcześniej. No jakby jest przedstawione to, że czasy Mazowieckiego i w ogóle czasy transformacji to była taka ofiara, którą Polska poniosła, no po to, żeby potem mogła się, wiesz, rosnąć w siłę. Tylko ja jak czytałam tę książkę, to miałam wrażenie, że to tak bardzo profesor Piątkowski lekko po tym przeszedł. Tymczasem no, moja rodzina jest z Dolnego Śląska, znaczy oczywiście nie jest z Dolnego Śląska, tylko tam trafiła po wojnie. Natomiast, więc ja jako tam, wiesz, dzieciak jeżdżąc na wakacje do babci, czy na ferie do babci, no to z każdym kolejnym rokiem myśmy obserwowali, jak po prostu Dolny Śląsk upada, tak? I jak tam są likwidowane PGR-y, co się dzieje potem z tymi ludźmi, jak upadają zakłady Diora, wiesz, w Dzierżoniowie, nie? To są, i za każdą taką historią po prostu... My dzisiaj to opowiadamy jako miejsca pracy, nie? Ale to była czyjaś matka, czyjś ojciec, całe rodziny traciły zdolność do przetrwania. Potem przyszła era chwilówek, no to już wiesz, też kolejne dramaty, że ci ludzie, którzy wtedy zostali ofiarami, zostawali bez narzędzi do poradzenia sobie, po prostu wpadali w jakieś kolejne spirale zadłużeń i jakby... myślę, że to będzie kolejny taki motyw, przy którym trzeba podejść z ogromną wrażliwością do tych wszystkich ludzi, naszych babci i dziadków, naszych rodziców, którzy zostali ofiarami tego, no, kłopot, co się wydarzyło.
Kłopot, że polaryzacja powoduje, że właśnie nie da się o tym tak rozmawiać, znaczy, że jest i tak równocześnie, dlatego, że to będzie, wiesz, podejrzewam, że to będzie na zasadzie szantażu moralnego. Jeżeli nie chcesz iść w tym pochodzie pod pomnikiem Mazowieckiego, jesteś złym człowiekiem, nie szanujesz NATO, nie szanujesz Unii, nie szanujesz tego, co Polska osiągnęła, no generalnie jesteś jakimś...
No bo tak, bo oczywiście dziwakiem. Te osiągnięcia Polski są nieprawdopodobne. To znaczy, jak przypominasz sobie, jak szedłeś pod Pałacem Kultury w latach 90. i tam był bazar, że można było sobie, wiesz, bluzę kupić ze szczęk i idziesz tam dzisiaj, no to są dwie różne Polski, nie? Ten skok, który się dokonał za mojego życia, jest nieprawdopodobny. I oczywiście warto to docenić i oczywiście warto docenić, że ma to swoje źródła, nie? Ale trzeba podejść z dużą wrażliwością do tych wszystkich osób, które poniosły tego koszt.
Można postawić pomnik, można pogodzić obie strony, postawić pomnik Mazowieckiemu, ale brzydki. Bo w Polsce to nie jest. To,
wiesz, nie wiem, czy nie jest to gwarantowane, ale...
Papieża tak wielokrotnie właśnie oszpecono, że mamy specjalistów od brzydkich pomników.
Mamy specjalistów od brzydkich pomników. Dobrze, Piotrek, ty jesteś osobą, którą bardzo dobrze o to zapytać, dlatego że napisałeś książkę o swoim rodzinnym Włocławku, Znikanie...
Gojąca Polska.
Znikająca Polska. Dokładnie o tym, o czym mówimy. I jestem ciekaw, czy dla twojej rodziny, dla twojej robotniczej rodziny, czy Mazowiecki to jest jednoznacznie pozytywna postać?
O, no to jak pytasz o rodzinę, to pewnie mieszają się różne rzeczy, bo jak myślę sobie, czy jak pisałem o Wrocławku lat 90., to wydaje mi się, że no to był opis po prostu jakiegoś leja po bombie i upadających zakładów przemysłowych i ogromnego kryzysu, a jednocześnie ja jako dziecko aż tak tego wcale źle nie zapamiętałem, bo akurat w mojej rodzinie myślę, że patrzy się z perspektywy lat i myśli sobie człowiek o tym, gdzie wtedy był, ale to z dzisiejszej perspektywy, to myśli sobie, ale żyliśmy biednie, natomiast pewnie nie doświadczałem tego nigdy w ten sposób. Raczej czułem się bardzo dobrze i okej, nie jeździło się wtedy do Włoch, tak, czy gdzieś tam do Hiszpanii, tylko nad jezioro i też było super, więc to tak, myślę, że to jest w ogóle problem, bo tak zapytałeś mnie o rodzinę, ale mi się wydaje, że to w tym pytaniu coś szerszego odbija, to znaczy to, że w rozmowie o Mazowieckim miesza nam się nostalgia z taką dość pragmatyczną oceną tego, co zrobił jako premier. W ogóle nie wkładałbym tutaj tego Unii Europejskiej i NATO, to w ogóle z tym się Mazowieckim nie kojarzy. Z Mazowieckim mam inny problem, to znaczy problem, a nawet kilka, czy on może być twarzą transformacji, która, ja to też przyznaję w książce po opisaniu wszystkich upadających fabryk, jednak przyznajmy, transformacja jest sukcesem, była sukcesem. I możemy o tym powiedzieć, siedząc sobie w takim miejscu jak tutaj, czy wyjść przed studio i popatrzeć, jak wygląda Mokotów przemysłowy.
Tylko wiesz, dyskusja, tylko wejdę ci słowo, bo dyskusja jest o tym, że ta narracja obozu tuskowego, czy tego, nie wiem, liberalnego jest taka, że to były nieuchronne ofiary transformacji, te upadające zakłady. A jest dużo książek ekonomistów, które mówią, że gdyby inaczej o to zadbać, byłoby jeszcze lepiej. Znaczy, że właśnie, że to był błąd, który spowodował, że myśmy dłużej wyschodzili z dołka i że
niestety
to są stracone szanse.
O tym rozmawiać parę godzin.
No właśnie.
Dlatego, że nie było zbyt wielu chętnych i to i historia Mazowieckiego i Balcerowicza zdaje się tego dowodzi. I jednocześnie, gdy patrzymy dzisiaj na to, co proponowano w tych miejscach, no to wiemy, że to przede wszystkim ta wersja transformacji była radykalna, zbyt radykalna, nawet nie oczekiwano od nas tak radykalnej wersji. Myślę, że tutaj osobowość profesora Balcerowicza bardzo mocno się nad tym odcisnęła. Być może zbyt mocno i to jest moja pierwsza pretensja do premiera Mazowieckiego. Wydaje mi się, że jego polityka... Co widzicie, jak myślicie o premierze Mazowieckim? Macie jakiś obraz? Bo ja mam jeden.
No ja mam obraz, jak piję ze szklanki i mdleję, prawie, że mdleję.
Okay.
Mówi, że tak, w takim stanie jest nasza gospodarka,
okay.
jak ja dzisiaj.
Super. I to prawda, i też trudno, i starałem się też uciec od tego, czy pisząc książkę, czy w ogóle myśląc o tym, co się działo w latach 90., no ludzie, oni jednak odziedziczyli zbankrutowany system. Jednak jak przeglądałem się tym fabrykom, które były we Wrocławku, no niektóre można było ratować, w niektórych przypadkach to jest dla mnie najważniejsze, bo książka zaczyna się od motta brak polityki przemysłowej jest najlepszą polityką przemysłową, co myślę, że odbiło się wszystkim czchawkom. Natomiast
to było motto, które było obowiązkowe.
Pozwolono na, Tadeusz Syryjczyk, pozwolono na wrogie przejęcia, co jest według mnie skandalem i czymś niedopuszczalnym. To mnie boli w całej tej transformacji.
Znaczy, że w skrócie zagraniczna firma przejmuje za złotówkę, a potem upada, bankrutuje,
potem upada,
zakład, bo ma własne miksery,
robi
po co
magazyny. My w Wrocławku mieliśmy co najmniej dwa takie zakłady, które zostały. Brutalnie to było dla wszystkich.
No dobra, ale poczekajcie, bo nie chcę się zakopać.
Ja też nie chcę się zakopać, tylko chciałem powiedzieć o tym obrazku, bo uważam, że symbol Tadeusza Mazowieckiego jest równie dobry i równie zły, jak nie wiem, za chwilę PiS będzie stawiał pomnik Jana Olszewskiego, tak? O którym też można wiele schizofrenicznych rzeczy powiedzieć i nawet więcej, Jarosław Kaczyński też takie rzeczy mówił. Natomiast, no wiecie, no trudno też uciec od tego obrazu w popkulturze, gdy w psach płonie to ognisko, gdzie płoną akta. No i umówmy się, że było na to pełne przyzwolenie. Jednak myślę, że strona gospodarcza to jest jedna część obrazka, no a druga to jest też to, co ten rząd zrobił, na co przyzwolił, czego nie zrobił i co odbijało się nam czkawkom przez wiele, wiele lat później. A wydaje mi się, że też nie uciekajmy od tego, że premier Mazowiecki, bo możemy go z tej perspektywy oceniać, w końcu sam na to stanowisko jakby no, został premierem, więc oceniamy go z trochę innej perspektywy. No był takim premierem trochę jednak wystraszonym. No nie był takim mężem stanu, jakiego byśmy oczekiwali w czasach przełomu i któremu byśmy stawiali
słuchajcie,
jakimś większym uznaniem.
Rozumiem, że żadna z was nie wierzy, że pomysł Tuska będzie jakimś jednoczącym i spuszczającym wentyl polaryzacji, trochę przeciwnie.
No nie, wszystko jest polityką. To też jest, będzie polityką. Joanna Szczepkowska mi też w kieszeni u naszego premiera i pewnie jak wszystko potrzebuje więcej czasu, żeby na to spojrzeć z dystansem, ale też chcę powiedzieć, że no Mazowiecki był w trudnej sytuacji, ponieważ to właściwie też tak jak było zjednoczenie trzech zaborów, trzeba było z tego zrobić jakiś kraj, no więc on też obejmował nasz kraj, całą gospodarkę w stanie strasznym. I te lata 80. były przecież obrzydliwe. I te kolejki, te niedobory, strajki, właściwie miało się wrażenie, że ten kraj nie istnieje. Czy naprawdę.
Ty jesteś który rocznik?
Nie, 7-1.
A, czyli ty pamiętasz lata 80. świadomie, ja też pamiętam. Tak.
Więc wydawało się, że nic gorszego się nie zdarzy. No więc z tamtej perspektywy trzeba też...
Ja pamiętam taką zasadę, że jakiś odpał, zaraz zmienię temat, obiecuję, tylko taką zasadę, że ja byłem wyuczony, że jak widzę, że jest kolejka, przechodzisz ulicą, wracasz, jest kolejka, trzeba stanąć natychmiast w tej kolejce, bo może coś się uda.
No tak, wiesz. Potem brat leciał a potem... na początek zobaczyć, co tam jest.
Tak,
jest.
Ale też wraca jakby elementarny problem związany z tym, że my nie mieliśmy upadku muru berlińskiego, nie mieliśmy takiego jednego symbolu i tutaj raz na jakiś czas 4 czerwca jest...
Nie, no masz okrągły stół, to jest symbol, który jest zresztą, ja ten symbol prawdę mówiąc lubię, to znaczy przy wszystkich tych zastrzeżeniach, paleniu akt, ubekach i tak dalej, to wiesz, przecież jeżeli
ale
w Polsce...
Ale jak mówisz okrągły stół, to w drugim zdaniu już masz Magdalenkę. I wiesz, sytuacja...
Oczywiście.
Nie mamy takiego przedmiotu, no tak, symbolu. Tak. Okej, no może jeśli coś to pewnie i okrągły stół, no ale też nie wydaje mi się, żebyśmy no mieli coś takiego, jak mieli Niemcy. No nie zrobiliśmy tego, co zrobili Rumuni. I tak to się, nie to, żebym do tego wzywał, tak, ale no, że gdzieś tam...
Nie, myśmy całowali...
Takiej wyraźnej granicy.
Myśmy wycałowali
Jaruzelskiego... Co w perspektywie symbolicznej jest dużym problemem.
Wycałowaliśmy Jaruzelskiego prosto w usta, jak widzieliśmy nagrania z Michnikiem. Dobrze, słuchajcie, chcę jeszcze na koniec, może nie będę... Właśnie nie wiem, czy iść w dyskusje sejmowe i was namawiać, czy jednak zapytać was o coś, co mnie bardzo... No może dobrze, może zapytam was o coś, co mnie strasznie...
Kieruj się sercem, Grzegorz.
Co?
Sercem się kieruj.
No dobrze, jeżeli mam się kierować sercem, to zapytam was o coś, co mnie jakoś mocno poruszyło w ostatnich dwóch dniach. 28-letni koordynator SOR-u przez rok zarobił... Strzelaj.
Nie, ja w ogóle się nie...
Przez rok 28-latek bez specjalizacji, który został koordynatorem SOR-u w szpitalu w Warszawie, w szpitalu południowym w Warszawie. 1,6 mln.
W samym czasie obowiązki radnego i ciężko.
Pełniąc też w kilku... Aha, jeszcze dodatkowa informacja jest taka, że pan nie ma specjalizacji, ale pan jest radnym Koalicji Obywatelskiej i jest, do niedawna był nawet szefem Nowej Generacji, czyli Młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej. Jak się domyślasz, szpital podlega pod kogo? Pod prezydenta Trzaskowskiego, czyli pod Koalicję Obywatelską.
A to jeszcze nie jest koniec tej historii, Grzegorz, zapraszamy tak w poniedziałek.
No właśnie, czy ty możesz coś ujawnić, cokolwiek? A chociaż powiedzieć, kto pisze ten tekst?
Patryk Słowik.
No to jeżeli pisze Patryk Słowik, to będziemy mieli na pewno jakąś sensację. Słuchajcie, jak...
Chodźmy do szpitalu, przepraszam, bo... Mój tata jest w szpitalu aktualnie, to może tam zajrzę.
Szpital południowy.
A, to nie.
No słuchaj, nie do obrony. W sensie to jest moim zdaniem służba czy ochrona zdrowia będzie jedną z rzeczy, na której będzie wykładał się Donald Tusk w kampanii wyborczej, bo bardzo wiele takich historii już wyszło na jaw. I wydaje mi się, że one zaczęły być przedmiotem rozgrywek w regionach. To znaczy do tej pory wszyscy tam, wiecie...
Tych platformianych regionach, tak?
Tak, że tam rączka rączkę myła i chowała, ale my dowiedzieliśmy się o bardzo wielu takich przypadkach w ostatnim czasie. Dowiedzieliśmy się z Wirtualnej Polski o senatorze Lęcu, kapitalna seria tekstów Michała Janczury. Dowiedzieliśmy się z Zero.pl o sprawie karetki Krystyny Szumilas i właściwie transporcie na telefon dyrektorze szpitala porywającym karetkę i tak dalej. i ileś takich historii będzie jeszcze wychodziło. Natomiast one są absolutnie nie do zniesienia dla przeciętnego obywatela, który właśnie płaci te składki, chodzi do pracy i chce czasem skorzystać z ochrony funduszu i dostaje SMS-a, że jego badanie jest przełożone na 2027 rok, bo limity się skończyły.
Robert, a czy ty zarabiasz więcej jako gwiazda niż 1 600 000 rocznie, czy mniej?
Szczerze mówiąc, nie wiem.
To jest najlepsza odpowiedź.
Tak, ja się nie orientuję.
Ale czyli, czyli ty zarabiasz tak dużo, że ty nie musisz sprawdzać na koncie, ile tam jest, tak?
Szczerze mówiąc, zawsze tak jakoś miałem, ale też ja nie wydawałem nigdy takiej masy pieniędzy, żebym się o to kłopotać, więc żyję skromnie, zarabiam pewnie lepiej niż skromnie, ale nigdy to nie był dla mnie problem. Ale skoro rozmawiamy o szpitalu, chciałem pozdrowić załogę szpitala Brudnowskiego, gdzie leży mój tata. Dziękuję za opiekę nad Zdzisławem.
Czy ciebie te zarobki lekarzy bardzo... Albo inaczej, to zapytam cię inaczej, bo Anka powiedziała, że to będzie temat kampanii wyborczej, a ja mam przeczucie, że ludzi to totalnie nie zgrzewa. W sensie nie zarobki lekarzy, tylko to, że ta służba zdrowia nie działa, że ciągle są przesuwane badania, że jest za mało pieniędzy w systemie. No to wszystko, co jakiś czas wybucha tym, że porodówka jest zamykana albo że badania są odkładane. Czy ty... jako osoba, która czuje, co ludzi interesuje, no bo jak układasz żarty, to musisz to wszystko wyczuwać. Ty mówisz czasem o macaniu publiczności. Czy gdybyś ty pomacał publiczność dzisiaj, to uważasz na intuicję, że służba zdrowia ludzi wścieka, czy raczej to jest taki temat, który nie zaszkodzi?
To zawsze ludzi tak? denerwuje. Każdy w końcu wcześniej czy później trafi do szpitala, czy jako pacjent, czy jako człowiek odwiedzający swoich starszych rodziców i to zawsze staje się tematem, jak widzisz, że tak naprawdę no, trzeba mieć pieniądze, jak wszędzie właściwie nie korzystam z publicznej służby zdrowia, za wszystko z prywatnej. No, stać mnie na to, ale też nie mam czasu na to, żeby czekać na tak odległe terminy, więc to zawsze ludzi będzie zajmować. Tak samo jak, nie wiem, sprawy w sądach, które ciągną się w nieskończoność i zabierają ci tyle życia. No więc to te tematy chyba zawsze będą aktualne.
Piotr, czy ty uważasz, że ta historia jest potencjalnie petardą, czy to jest historia, która, do której ludzie są już przyzwyczajeni, że są kosmiczne zarobki niektórych lekarzy, że służba zdrowia nie działa i że...
No, chyba nie mieliśmy o zarobkach lekarza aż takiej wiedzy, jaką mamy od paru miesięcy, a ten pan z pewnością stanie się symbolem. Ze służbą zdrowia jest taki paradoks, że ona zawsze w tych badaniach opinii społecznej jest wskazywana przez Polaków jako ten sektor, który jest dla nich najważniejszy, najwięcej o nim myślą i w zasadzie poza tym czasem, gdy mieliśmy początek wojny w Ukrainie, no to zdecydowanie służba zdrowia jest numerem jeden, mówię warunkowo, numerem dwa w tych wszystkich rankingach, wszystkich sondażowni, a jednocześnie mamy takie poczucie wszyscy, że ma to znikomy wpływ na wybory, które dokonują później nasi rodacy przy urnach i wydaje mi się, że jest takie trochę pogodzenie się z tym, że okej, ale jak przyjdą inni, to co oni właściwie zrobią? Ponieważ wszyscy już byli u władzy i wszyscy pokazali, no to jest argument dla Konfederacji oczywiście, nikt przełomu nie dokonał tutaj. Myślę, że to jest trochę tak, że każdy z nas mniej czy bardziej wraz z wiekiem tego doświadcza, ale na pewno no, wspomniany przez was pan doktor, ja też się troszeczkę zagłębiłem wczoraj w tę historię, no jest ona absolutnie szokująca i mamy też w ogóle szerszy problem, to znaczy z uwolnieniem tak wielkim zarobków lekarzy przy jednoczesnym, no mówiąc o ochronie zdrowia, no jednak, że o tych pielęgniarkach aż tak bardzo nie pamiętamy i kilku innych częściach tego personelu, że myślę, że to jest problematyczne. Tylko mówię, no to, że ma być to problematyczne, to o tym rozmawiamy przed każdymi wyborami w każdym momencie, a potem okazuje się, że gdzieś tam sami wyborcy jakoś w toku tej kampanii załapują się na inne tematy.
Znaczy nikt nie wierzy, bo mechanizm jest moim zdaniem taki, nie wiem, czy wy się zgodzicie, że wszyscy pomstują, jak się robi badania, to co mówiłeś. Na pierwszym miejscu jest, że powinna władza coś zrobić ze służbą zdrowia, po czym to nie ma przełożenia na słupki zbyt dużego, ponieważ nikt nie wierzy, że to się da coś z tym zrobić.
Ja też mogę powiedzieć, że nie wierzę, dlatego że... no, sprzedawane nam są takie mity. Każdy polityk, albo właściwie zdecydowana ich większość, mówiąc o służbie zdrowia, mówi, no musimy poprawić system. Gdy poprawimy system, mamy tutaj taki pomysł, nieważne, czy to będzie sieć szpitali, czy jakikolwiek inny. I wtedy to zacznie działać, bo przepalamy pieniądze. Okej, no przykład tego lekarza pokazuje, że przepalamy te pieniądze, ale jednocześnie, no jednak służba zdrowia jest niedofinansowana, tak? I wydaje mi się, że każdy, kto zainteresował się tym tematem przy okazji dyskusji o podwyżce, obniżce składki zdrowotnej, no ma świadomość tego, że jednak trochę zaczynamy odstawać od Europy. Mimo tego, że gdzieś tam ją trochę zaczęliśmy podbijać.
Chcę zachęcić was jeszcze raz do częstowania się. Ja tu muszę zdradzić, że osoby, które są aktor i drugi, no jesteś po prostu otrzaskany z mediami, nie jadły. I Antek stwierdził, że absolutnie nie można jeść na wizji.
Byli tacy, natomiast co jedli ośmiorniczki. Tak. Jest taka trauma po prostu, że...
I to też nagrywanie, tak, rzeczywiście byli nagrywani przy tym. Natomiast osoby, które jakoś wyluźnie jedliście, ja mam zawsze problem rzeczywiście z jedzeniem na wizji.
Osoby dziennikarskie.
Ale mamy śniadanie, ale mamy śniadanie na dzisiejszy program. Kuchnia Wikinga nam dostarczyła to śniadanie. Dziękujemy. Jeśli chcecie się zaopatrzyć w równie dobre rzeczy, to zapraszam do zapoznania się z linkiem w opisie programu. I na sam koniec chcę wam jeszcze puścić krzepiący film z tego tygodnia. Krótki filmik, w którym agent i agent, złodziej i złodziej, pasożyt i pasożyt uścisnęli sobie ręce w tle samolotu F-35. Zobaczmy.
Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tą wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego. Przede wszystkim dziękuję narodowi polskiemu.
No słuchajcie, kontekst jest taki, że przed chwilą ten sam Błaszczak nazywał Tuska rządem niemieckich agentów, a z kolei Kosiniak mówił, że Błaszczak jest zdrajcą polskiego interesu z powodu SAFE, czyli agent podał rękę zdrajcy. Czy na twoje oko to nie jest takie krzepiące, że może jednak to jest teatr?
No tak, no. To najważniejsze, że jednak te samoloty są. Gdyby tak się zwyzywali i nie było tych samolotów, to rzeczywiście byłoby dużo gorzej. Tymczasem one są.
Wyzywają się i samoloty są.
Przeleciały co więcej nad moim domem. Słyszałem, widziałem ludzi, którzy patrzyli na nich, bo moje okna wychodzą na nie tę stronę, powiedzmy, co trzeba. Więc no oczywiście teatr, polityka jest teatrem i niech tak będzie. Tak.
Ale czy ty uważasz...
Niech będzie tylko skuteczna. No,
czy ty uważasz, że w tej bo zobaczcie, te samoloty, te F-35 mogłyby być takim modelowym przykładem ciągłości państwa polskiego. Błaszczak zamówił. Mhm. Ten coś dokupił, prawda? I razem jest pakiet, który proszę bardzo, stoi i działa. Nie, oni tego tak oczywiście nie komunikują. Że źle kupił, a ten nie chciał, a tamten coś podłożył nogę i tak dalej. Ale generalnie może, słuchaj, no może nie jest tak źle, skoro to państwo te takie projekty jak zakup F-35 dowozi, może oni się nawalają trochę na użytek, wiesz,
może nie jest tak, że może mam zaciasteczkowany jakiś tam algorytm i ciągle czytam o jakichś sukcesach, że coś jest otwierany, nowy kawałek autostrady, czy jakiś tam dźwig przyjechał z Chin, który sprawi, że nasze porty będą
masz zaciasteczkowany zdecydowanie.
Większe możliwości, ale też świat jest dziwny, wiesz, przed Białym Domem stoi oktagon, gdzie będą się dzisiaj bić tam ludzie z okazji czego?
80 urodzin, tak, i 250-lecia, tak.
Więc będzie tam Donald Trump, który sponsorował i wymyślił chyba, czy tam pomógł rozwinąć się UFC czy MMA, i nasz prezydent, który też jakby nie jest ta dziedzina sportu mu obca. Jest to wszystko sprawia, że świat jest kolorowy.
Dobrze, słuchajcie, to krótko chcę zapytać, czy dla was takie uściski to jest taki miły element, czy już uważacie, że to jest jakiś taki kompletna degrengolada? Najpierw od agentów, teraz się ściskacie. O co chodzi, Piotrek?
To znaczy do każdemu, kto prowadzi program z politykami z różnych stron i widzi, że po jakiejś karczemnej kłótni potem wracają czasami taksówką razem. No nie są to sceny jakoś specjalnie.
Ale jest to obce. Jeszcze w polskiej polityce, czy to się powoli kończy? Znaczy, czy ty uważasz, że oni się naprawdę tak nienawidzą, że już sobie prawie rąk nie podają? Czy cały czas jest ten taki wentyl bezpieczeństwa, że potem idą razem na piwo, nie wiem, na... No w Sejmie już nie idą razem.
Ale wiesz, to jest taka odpowiedź, no są różni, tak? Mhm. Więc wydaje mi się, że powiedziałbym tak, że no 3/4 z nich jednak gdzieś tam rozmawia na boku, że coś razem zrobili, że coś tam zastanawiają się, jak w jakiejś komisji coś przemycić, żeby tam się inni zorientowali, bo uważają, że jest słuszne. Mają taki radar, no też bym tutaj tego tak nie diabolizował, tak? Bo jednak te ręce są wyciągane do siebie i gdzieś tam wydaje mi się, że to jest trochę tak, że istnieje też taka partia ludzi rozsądnych gdzieś tam w tle i w każdej z tych formacji jest kilka, a może nawet kilkadziesiąt takich osób i one gdzieś tam próbują się porozumieć między sobą, gdzieś tam sobie utyskują, że coś jest fajnego, tylko w różnych odcieniach albo jakiś lider partyjny, albo jakieś społeczeństwo nie pozwala im zrobić czegoś sensownego, ale próbują. To też się dzieje, tak? To zresztą widać. No popatrzcie, jak są głosowania sejmowe. Ja już teraz w tym momencie nie pamiętam, bo dawno nie patrzyłem, ale to przecież niegdyś tam 85-6% to głosowanie to są swoje tak, rzeczy, które przychodzą razem i to nie chodzi tylko o wdrażanie unijnego prawa. Czy, nie, no to
wiesz, to
spokojnie.
To jest tak, że ja rozmawiałam z Krzysztofem Gawkowskim kiedyś na ten temat, to zresztą poszło w wywiadzie, autoryzował to, że w dziedzinie bezpieczeństwa obóz prezydencki z obozem rządowym, jak gasną kamery, no to oni siadają i jakby są rozsądni
ale
i gadają.
Ale w sprawie Safe się po prostu totalnie rozjechali i totalnie sobie powygrażali, no właśnie od zdrajców i agentów. Więc w sprawie safe, programu Safe to nie zadziałało.
Okej.
Okay. Słuchajcie, dobrze, no rozumiem, że dla mnie przynajmniej osoby, która jest strasznie wrażliwa na kretynizmy polaryzacji, takie momenty, kiedy jednak jakiś uścisk dłoni publiczny jest możliwy, są ważne. Chciałem na tym zakończyć. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
Chciałem powiedzieć, że przepraszam, zjadłem w domu przed wyjazdem, bo nie wierzę telewizji. To, że myślałeś, coś się nazywa śniadanie, myślałeś, nie oznacza, że tam będzie...
No bardzo słusznie.
Ale muszę powiedzieć, że zjadłem i w domu, i tutaj.
Dobrze. Robert Górski. Robercie, bardzo ci dziękuję. Antek Pawlicki, aktor, który już pobiegł do teatru.
Dziękujemy Piotrek, w jego imieniu.
Piotrek Witwicki, Polsat i Interia. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Anka Wittenberg, naczelna Zero.pl. I w poniedziałek zapraszamy.
W poniedziałek to ja ciebie zapraszam na 12 na kolejną.
O Jezus Maria, dobrze.
Będzie jeszcze dobrze.
Do zobaczenia.
W poniedziałku.